Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria, wszystkich słuchaczy. Dzisiaj spotkanie naszej rodziny odbywało się w Warszawie na Pradze, w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie tak bardzo gościnnie też przyjęli nas księża Salezjanie. Chcemy skupić się wokół sługi Bożego księdza kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, salezjanina, ale i założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii. Naszymi dzisiaj gośćmi będą ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Skorowski, salezjanin, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest też wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego księdza kardynała Augusta Chlonda. Witam księdza profesora. Ksiądz doktor habilitowany Bernard Kołodziej, chrystusowiec, jest historykiem. Ksiądz doktor Jan Niewęgłowski, inspektor warszawskiej prowincji salezjańskiej, czyli tak można powiedzieć w naszym języku redemptorystów, to prowincja, przełożony tej prowincji salezjanów. Ksiądz doktor Jan Pietrzykowski, salezjanin, historyk, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Łodzi. Jest ksiądz doktor Krzysztof Lis, również salezjanin, historyk, proboszcz parafii świętej Barbary w Łodzi. Jest pan doktor Jan Żaryn, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i nasz gospodarz, ksiądz Wiesław Kania, salezjanin, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie na Pradze przy Kawęczyńskiej 53. Tu dosyć duża wspólnota, tak jeden ze współpracowników, że około 30 salezjanów jest tutaj w tym domu.
Dlatego, że są też różne dzieła w tym domu. To nie tylko parafia jest, to jest dom prowincjalny. Dlatego też i wydawnictwo tu się mieści, i parafia.
I stąd prowincja, tak? Inspektor.
No właśnie, pod dobrym nadzorem jesteśmy przy okazji.
Bogu dziękować za salezjanów i za chrystusowców. Więc dzisiaj ja może też od razu numery telefonów powiem na naszej antenie. Jeżeli ktoś chciałby zapisać sobie, proszę 022 kierunkowy do Warszawy 670 1199, 670 1199 i 619 5803, 619 5803. To już jest któraś z kolei też audycja. Mamy nadzieję, że one też w jakiś sposób przyczynią się do tego, że będziemy znali historię, piękną historię, piękne postacie, które też uczą nas miłości do ojczyzny, bo jak dzisiaj cytowałem kardynała Chlonda na łożu śmierci, mówił: zawsze kochałem Polskę i będę się w niebie za nią modlił. Mamy nadzieję więc na wielkiego orędownika, wielkiego też miłośnika Polski. Krótko może o historii. Taki rys biograficzny przedstawi księdza kardynała Chlonda ksiądz dr Bernard Kołodziej. Proszę bardzo, proszę księdza.
Niedługo, za kilka dni już mija kolejna rocznica śmierci wielkiego syna ziemi śląskiej, salezjanina, twórcy diecezji śląskiej, jej pierwszego biskupa, arcybiskupa następnie Gniezna, Poznania, a później od 1946 roku arcybiskupa Gniezna i Warszawy kardynał Augusta Chlonda, założyciela Towarzystwa Chrystusowego, wielkiego opiekuna emigracji polskiej. Niezwykła to postać w dziejach episkopatu. Niestrudzony organizator życia religijnego i narodowego polskiego społeczeństwa w kraju i poza jego granicami. Jak ojciec wspomniał, to już jest kolejna sesja naukowa, dlatego chcemy poświęcić dziś może bardziej wycinkowo i społeczny i innym oczywiście to, co będzie interesowało również radiosłuchaczy. Człowiek, jak powiedziałem, niezwykły. Założyciel Zgromadzenia Zakonnego. Wielki prymas II Rzeczpospolitej Polskiej, bo taki tytuł jego jest coraz częściej powtarzany. A w czasie wojny nieugięty obrońca Polski. On to po wojnie, widząc nadchodzące trudne dla Kościoła i kraju czasy, całą Polskę poświęcił 8 sierpnia 1946 roku na Jasnej Górze niepokalanemu sercu Maryi. On to też 2 lata później na łożu śmierci wypowiadał prorocze dla narodu słowa o zwycięstwie przez Maryję, który teraz się realizuje już w naszych czasach. Nic dziwnego, że prymas August Chlond był zwalczany, oczerniany nawet najpierw przez Niemców, jeszcze w czasie swojej działalności na Śląsku, a potem w czasie II wojny światowej, kiedy przekazywał światu zbrodnie popełniane przez hitlerowski faszyzm. Podobny los czeka prymasa Chlonda w czasie Polski Ludowej, kiedy jego osoba skazana była na zapomnienie. Nie wolno było drukować jego wystąpień, kazań ani listów pasterskich. Znamienne jest, że kiedy w 1950 roku wydano w USA pierwszy wybór pism prymasa Chlonda pod tytułem Na sprawie sumienia narodu, książki tej nie wolno było przywozić do kraju. Te fakty oraz wielkość prymasa podkreślano zwłaszcza w czasie sesji naukowych, które dopiero były możliwe od, można powiedzieć, od 80 roku. Znamienny był tytuł wtedy artykułu informującego o kardynale Chlądzie w Gościu Niedzielnym. Tytuł, choć go nie ma w słownikach. Proszę Państwa, kardynała Chlonda w polskich słownikach biograficznych nie było do lat 80. W ogóle chciano go po prostu wykreślić. Oczywiście nie sposób przedstawić w tym jednym tu wystąpieniu naszym wspólnym ogromu działań i wielkiego zakresu działalności prymasa Chlonda. Same akta Chlondiana zebrane przez salezjanina księdza Stanisława Kosińskiego liczą ponad 100 tomów. Każdy, kto się spotkał osobiście z prymasem Chlondem albo z jego pismami jest urzeczony, był ci, co się spotkali jego osobowością, a ci, co czytają jego pisma, wspaniałą polszczyzną. I można by przedstawić teraz dokładnie rys, ale ten rys biograficzny wyjdzie. Ja tylko wspomnę, że urodził się 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach koło Mysłowic na Górnym Śląsku, a zmarł 22 października 1948 roku. Jako pierwszy prymas pochowany jest w Warszawie. Wtedy pochowany był w ruinach katedry. Po dziś dzień spoczywa w katedrze jako pierwszy prymas. Ciekawe, co powiedział o prymasie Chlądzie jego następca, którego przygotował, którego konsekrował Stefan Wyszyński. Powiedział o nim, że pozostanie wiekopomną zasługą kardynała Chlonda, że w sposób systematyczny opiekował się całym narodem w kraju i na emigracji. On, który doskonale rozumiał potrzeby naszego narodu. Trudno oprzeć się refleksji, stwierdzając fakt, że inauguracja właśnie pontyfikatu papieża rodaka Karola Wojtyły miała miejsce właśnie 22 października. Ta oficjalna wybrany był 16, a 22 na placu świętego Piotra. Właśnie i to akurat o godzinie 10, o tej godzinie, kiedy Chląd umiera, 30 lat po śmierci. To podkreślił nawet w kazaniu też wikariusz generalny, że wtedy się realizowały właśnie prorocze słowa kardynała Chlonda, że zwycięstwo przyjdzie poprzez Maryję. Wtedy Wyszyński stwierdził, że zwycięstwo przyszło. Obydwa zgromadzenia zakonne, jego rodzime, salezjańskie, którego był członkiem, i my, Chrystusowcy, którego jest założycielem, wystąpiły o proces beatyfikacyjny. To się zaczęło 9 stycznia 1992 roku. Tu obecny profesor Henio Skorowski, który był wicepostulatorem, jest wicepostulatorem. Na ten temat może nam o wiele więcej powiedzieć, przybliżyć nam, jak to się działo, że ta osoba, daj Panie Boże, żeby była wyniesiona na ołtarze, a być może będziemy go wtedy nazywali patronem polskiej emigracji. To tak w krótkich słowach. Pewno jeszcze nie raz wrócimy do biografii kardynała Chlonda, która się będzie przewijała w czasie całego naszego spotkania.
Bardzo dziękuję. Mówił ksiądz dr habilitowany Bernard Kołodziej, Chrystusowiec. Stąd taki też i myślę akcent i dzisiejszy kapłan, który mówił homilię. Zresztą jego brat też Chrystusowiec w Scarborough. Kiedyś spotkaliśmy się. Pracuje w Kanadzie.
Tak, Scarborough. Scarborough, Toronto, dzielnica.
Tak. Ciekawi jesteśmy też informacji na temat procesu beatyfikacyjnego księdza kardynała, księże profesorze. Może słowo o tym procesie, bo to też nieraz ludzie gdzieś tam stojący z boku, nieraz tylko dowiadujemy, że coś się dzieje, ale najczęściej też pojawia się pytanie, dlaczego to tak długo i co tam w tej sprawie.
Tak jak wspomniał ksiądz profesor Kołodziej, proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny rozpoczął się 9 stycznia 1992 roku uroczystą sesją, która odbyła się w katedrze warszawskiej. Przewodniczył tej pierwszej sesji ksiądz prymas kardynał Glemp, powołując tak zwany trybunał. Trybunał jest pewną instytucją w Kościele do przeprowadzenia procesu w miejscu. Tym miejscem dla Chlonda była Warszawa. To było miejsce jego pracy, w ostatniej fazie jego życia, także jego śmierci. W związku z tym w tym miejscu rozpoczyna się zawsze proces. Na ten trybunał składa się promotor sprawiedliwości, dwóch sędziów, którzy przesłuchują świadków, wicepostulatorzy, notariusz. Jak powiedziałem, jest to pewna instytucja, która ma ogromnie ważne zadanie, jak gdyby przygotowanie całokształtu materiałów, już, które zostają przesłane później do kongregacji. I ten proces tutaj w Polsce miał pewne swoje fazy. Pierwszą fazą było przesłuchanie świadków. Jeszcze sporo świadków żyło. To byli zarówno świadkowie z Zgromadzenia Salezjańskiego, jak i z Towarzystwa Chrystusowego, ale także wielu ludzi świeckich. Także byli członkowie jeszcze rodziny Chlonda. Tych świadków było kilkudziesięciu. Muszą zeznawać przed sędziami, oczywiście pod przysięgą. Ich zeznania właściwie są najważniejsze w procesie Chlonda, ponieważ jest to proces w oparciu o zeznania świadków. Drugą jak gdyby fazą było tutaj w Polsce, to było jak gdyby analiza relacji. Pozostało wiele relacji spisanych zarówno przez współbraci kardynała Chlonda, jak i przez członków Towarzystwa Chrystusowego, ale także przez ludzi świeckich, którzy przed swoją śmiercią, jeszcze nie wiedząc o tym, że proces taki będzie, opisali pewne fakty i zdarzenia z życia kardynała Chlonda. To także ogromnie ważny materiał, który musiał być poddany analizie. Kolejną fazą było zebranie dorobku. Ksiądz profesor Kołodziej wspomniał, że ten dorobek w gruncie rzeczy, i warto jeszcze raz to nazwisko tutaj dzisiaj na antenie Radia Maryja wymienić, to jest wielka praca księdza profesora Kosińskiego, nieżyjącego, który właściwie miał być wicepostulatorem w tym procesie, niestety nie doczekał tego. Był wielkim zwolennikiem, miłośnikiem kardynała Chlonda. Myśmy go jeszcze jako klerycy w seminarium słuchali i właściwie każdy wykład niemal, czy w każdym wykładzie ksiądz profesor Kosiński dotykał postaci kardynała Chlonda. Więc tutaj ten jak gdyby ten cały materiał został żmudną pracą. No, praca w tamtym czasie gromadzenia tych materiałów była dla księdza profesora trudna. To nie były techniki komputerowe, to my jeszcze jako klerycy pomagaliśmy. Tu jest ksiądz profesor, także ksiądz doktor Lis, który wiele rzeczy, ksiądz doktor Pietrzykowski, pomagaliśmy księdzu Kosińskiemu przepisywać na maszynie. W każdym razie to była ogromnie ważna rzecz, która nam wiele czasu zaoszczędziła w Polsce. Ten materiał w gruncie rzeczy został zgromadzony i właściwie tylko trzeba było zrobić dobre indeksy, które jak gdyby odsyłały tam, gdzie pewne rzeczy są. I ta właściwie faza w kraju już się zakończyła. W 1999 roku cała dokumentacja została przesłana do kongregacji w Rzymie. Właściwie można powiedzieć, że praca Trybunału w tym momencie w kraju się kończy, także w jakimś sensie praca nas wicepostulatorów, bo jak wspomniał ojciec prowadzący tę audycję, jestem jednym z wicepostulatorów. W tej chwili to zadanie przyjmuje już postulator z ramienia Zgromadzenia Salezjańskiego w Rzymie. Natomiast warto jeszcze, myślę, do tych kwestii wrócimy. Tutaj proces w Polsce wymagał jednak wyjaśnienia pewnych kwestii bardzo trudnych i spornych. Myślę, że wielu słuchaczy zdaje sobie sprawę, że jedną z takich kwestii był problem ziem zachodnich, właściwie tworzenia nowej organizacji Kościoła na ziemiach zachodnich przez kardynała Chlonda, gdzie było wiele zarzutów, że kardynał Chlond czynił to bez zgody Stolicy Apostolskiej. Więc to była kwestia, którą trzeba było wyjaśnić. To wyjaśniali historycy. Drugą kwestią była także kwestia, która jeszcze do dzisiaj czasami wraca, to jest także kwestia wyjazdu kardynała Chlonda w czasie wojny. Więc te kwestie zostały wyjaśnione, przygotowane materiały przez historyków, bo one także są ważne dla całego procesu. Można by powiedzieć w ten sposób, podsumowując, że w gruncie rzeczy, to jest takie dość duże uproszczenie, ale w tej chwili właściwie oczekujemy na cud, który byłby jak gdyby potwierdzeniem właśnie heroiczności cnót kardynała Chlonda. Są pewne wydarzenia, sporo nawet ich jest spisanych, które wymagają jednak przebadania i rzeczywistej, uczciwej odpowiedzi, czy są to fakty, które się nie dadzą w tej takiej rzeczywistości ziemskiej do końca wyjaśnić i mają charakter cudu, czy są to tylko jakieś takie wydarzenia i szeroko rozumiane łaski. Jeszcze na końcu bym postawił takie pytanie sam sobie, może czasami stawiam, kiedy zaproponowano mi to, by być wicepostulatorem. Właściwie w czym jest ta wielkość tej postaci? Pewnie w czasie naszych rozmów dzisiejszych będziemy na niektóre elementy zwracali uwagę, ale wydaje mi się, że kiedy mówimy o świętości kogoś, no to najpierw chodzi o to, żeby rzeczywiście uznać w sposób uroczysty, urzędowy, że całe życie kogoś składa się na to, co możemy ująć w kategorii świętości. No wszyscy jesteśmy do świętości powołania, więc do tego jakiegoś bycia twarzą w twarz z Bogiem. I myślę, że tutaj trzy jak gdyby takie cnoty można by wymienić Chlonda, które w moim odczuciu są ważne. Mianowicie to jest jego, ja to tak nazywam na swój użytek, religijność, czyli naprawdę głęboka wiara, jego życie religijne, które dla każdego może być wzorem, bo pyta, kiedy mówimy o świętości, pytamy także, w czym ten święty może być wzorem. Myślę, religijność, nasza wiara to jest problem każdego z nas. Wydaje mi się, że Chlond, to, że był kardynałem, prymasem, jednak jest dla nas także wzorem no, takiej głębokiej wiary. Po drugie, to była wierność, ja bym powiedział, dwom takim istotnym płaszczyznom, Bogu i ojczyźnie. To są, proszę drogich słuchaczy, takie dwie cechy, które może mocno wynikają z programu księdza Bosco, być dobrym chrześcijaninem i obywatelem, i u niego to stanowiło pewną całość. Wierność Bogu i wierność ojczyźnie. Ta wierność ojczyźnie przejawia się w wielu formach i o nich pewnie będziemy mówili. I wreszcie odpowiedzialność. Kardynał Chlond sprawował wiele odpowiedzialnych stanowisk, od dyrektora domu, powiedzmy, w Przemyślu, czy inspektora, czy później już prymasa. Każda, właściwie analiza każdej z tych funkcji może nas prowadzić do tego, by pokazać jego wielką odpowiedzialność za zarówno to piastowane stanowisko, ale przede wszystkim za ludzi, którzy zostali mu powierzeni. Jesteśmy odpowiedzialni jako chrześcijanie za różne wspólnoty i wydaje mi się tutaj także może być dla nas wzorem. To tyle, jeśli chodzi o sam proces i o to, co jak gdyby przemawia, że zarówno Zgromadzenie Salezjańskie, jak i Towarzystwo Chrystusowe było od dawna zainteresowane, by właśnie orzec kardynała Chlonda jako świętym.
Dziękuję. Był ksiądz profesor Henryk Skorowski.
Jedno jeszcze chciałbym dopowiedzieć, zdanie takie istotne do tego, co ksiądz profesor Skorowski powiedział. Kardynał Chlond sam o sobie powiedział w nałożu śmierci, wtedy, kiedy człowiek mówi tylko słowa prawdy: byłem kardynałem, a żyłem jak prosty zakonnik. I to też świadczy o jego właśnie takiej prostocie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, że mimo, że był księciem kościoła, a żył jak prosty chrześcijanin i prosty zakonnik.
I właśnie to nam często ksiądz profesor Kosiński, rozpoczynając wykłady z każdym kursem, powiadał.
Dobrze, to przypomniałem.
Kardynał Chlond zwykł był mawiać: byłem kardynałem, a żyłem jak zakonnik. Otóż o niejednym zakonniku można powiedzieć: jestem zakonnikiem, a żyję jak kardynał.
Z pewnością no, lata też i działalności, posługi, pracy księdza kardynała no, zbiegają się z bardzo trudnymi latami też dla ojczyzny, bo to jest jedna, druga wojna światowa, później nawet okres powojenny na pewno nie był usłany różami i zmaganie się przeróżne. Gdyby tak właśnie nakreślić główne linie też i takiego nauczania, działalności duszpasterskiej, no bo na pewno trudno porównać to do tego czasu, który dzisiaj mamy, a jednak no, w tamtym czasie być świętym i tak to prowadzić, bo dzisiaj my o nim mówimy, że on był święty, a czas nie najlepszy. Ksiądz dr Krzysztof Lis.
Otóż pola kościelnej i narodowej działalności Sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda, zresztą nie tylko z okresu jego prymasowskiej posługi, ale także biskupiej i salezjańskiej, są bardzo liczne. Jego działalność była rozległa. Praca wychowawcza i dydaktyczna w okresie życia salezjańskiego. Akcja katolicka, troska o misję i polską emigrację, kwestia społeczna, troska o młode państwo polskie. Dalej, działalność typowo religijna, szerzenie kultu Najświętszej Eucharystii, kongres eucharystyczny, kongres Chrystusa Króla, upowszechnianie idei Królestwa Chrystusowego w życiu chrześcijanina, rodziny, narodu, państwa, troska o rodzinę, o świętość oraz o godne warunki życia i pracy kapłanów, o życie zakonne, o rozwój kultu Najświętszej Marii Panny, do której żywił synowskie i żarliwe nabożeństwo, walka o prawdę i dobre imię narodu polskiego, zwłaszcza w latach II wojny światowej, troska o ziemie odzyskane, odbudowa świątyń i życia kościelnego po wojnie, obrona społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, przed laickimi trendami życia społecznego, które określał mianem neopogaństwa i bezbożnego komunizmu w powojennej rzeczywistości polskiej. To tylko właściwie niektóre, najważniejsze wycinki jego niezmordowanej pasterskiej pracy. Ten wachlarz działalności kardynała Chlonda jest niesamowicie ogromny. Jednak tym, co stale towarzyszyło wszystkim poczynaniom wielkiego prymasa, była jego żarliwa miłość duszpasterska do powierzonej mu owczarni. Poczucie odpowiedzialności przed Bogiem, odpowiedzialności przed narodem, przed historią, za powierzoną mu trzodę. To poczucie odpowiedzialności towarzyszyło mu zawsze i myślę, że jest to jedna z cnót, o której można mówić jako o heroicznej kardynała prymasa Chlonda. Natomiast gdy idzie o tematykę kościelnego nauczania kardynała Augusta Chlonda, to stanowi ona szeroki wachlarz i wypływa z jego dużego zaangażowania zarówno w problematykę czasów mu współczesnych, jak i ówczesnego nauczania magisterium Kościoła, papieży, synodów, episkopatów, a także jego osobistych zainteresowań i inicjatyw. Dość rozbieżne tematy jego nauczania to między innymi tajemnica odkupienia, duch Królestwa Chrystusowego na ziemi, Eucharystia, kult serca Bożego, tajemnica krzyża, Maria wspomożenie wiernych, Królowa Polski, Kościół i papiestwo, kapłaństwo, życie konsekrowane, relacje Kościół-Państwo, kwestia robotnicza, kwestia bezrobocia, którą podnosił bardzo często i mocno, małżeństwo i rodzina, godność i rola kobiety w społeczeństwie katolickim, powołanie laikatu, ojczyzna i emigracja, wreszcie święty Jan Bosko i duchowość salezjańska. W tematach nauczania kardynała prymasa Chlonda należy wskazać na pewne nowum w ich ujęciu. Cechuje je duch nowatorski o pewnym, czasami dość mocnym zabarwieniu proroczym, zwłaszcza gdy idzie o nauczanie na temat polskiej roli i przeznaczenia w historii, w życiu Kościoła. A także otwartość na znaki czasu i zdolność ich odczytywania. Wyczucie potrzeby chwili i znajomość ludzi. Ten ostatni akcent dotyczył zwłaszcza działalności Kościoła jako takiego, a zwłaszcza papiestwa, które kardynał Chlond postrzegał jako ostoję ładu moralnego w społeczeństwie i widział coraz to bardziej zwiększającą się rolę papiestwa we współczesnym świecie. To bardzo pobieżnie rzut oka na panoramę nauczania i działalności kardynała Chlonda.
Dziękuję bardzo. To był ksiądz dr Krzysztof Lizja. Myślę, że też później w trakcie też i naszej rozmowy gdzieś będą pewne rzeczy wychodziły. Ksiądz profesor, proszę.
Że warto mocno podkreślić, tu niektóre kwestie były przez księdza doktora poruszone, ale bardzo ważne nauczanie społeczne. To jest dzisiaj rzecz, która powinna nas w szczególny sposób interesować w kontekście naszych przeobrażeń i naszych tych. Ja powiedział, że to całe nauczanie można rozpalić do czterech takich, tylko króciutko powiem, ważnych kwestii. To jest pierwsze zaangażowanie, obowiązek zaangażowania chrześcijan w życie społeczne, obowiązek moralny bardzo mocno przez niego eksponowany.
Patrząc na to, że dzisiaj, no, bo nawet stojąc przed wyborami tymi, czy tak jest, które były,
tak jest,
widzimy, że no, niewielu ludzi, czy połowa, nie kwapi się na przykład w to, by pójść na wybory. Myślę, że to można aż przenieść na w ogóle na życie społeczne, że gdzieś połowa ludzi się dystansuje w ogóle od życia społecznego, tak, udziału,
tak,
w tym życiu.
Tutaj Chlond bardzo mocno podkreślał, to jest moralny obowiązek właściwie katolika, chrześcijanina. Po drugie, to co ksiądz doktor wspomniał, rodzina, wielki temat jego nauczania, pokazując ten element, na ile w rodzinie dokonuje się uspołecznienie człowieka w dobrym tego słowa znaczeniu. Trzecie, naród jako kategoria aksjologiczna. To jest dzisiaj temat wiodący w naszych rzeczywistościach integracji, procesów integracyjnych, na ile naród jest wartością jeszcze i tak dalej. No i wreszcie państwo, jego słynny list o chrześcijańskie zasady życia państwowego, to jest list, który można przyłożyć do dzisiejszej naszej rzeczywistości, prawda? I warto się temu przyjrzeć, przeanalizować, żeby móc tę rzeczywistość właśnie budować w oparciu o takie zasady. Ale to tylko taka kwestia sygnalizacji.
I ja tak właśnie chciałem zapytać o to życie społeczne, czy te sprawy społeczne kardynała Chlonda, bo odnalazłem sobie, gdy drukowałem troszeczkę sobie na temat życiorysu księdza kardynała, no odnalazłem taki fragment, że na obczyźnie prezydent Mościcki rozważał jego osobę jako kandydata na prezydenta. Tutaj zrezygnował na stanowisko, był desygnowany ktoś inny i wówczas ta osoba chciała powierzyć mu rząd premiera, z czego też prymas zrezygnował, nie chciał być ani prezydent, ale to oznacza też, że no tutaj te sprawy społeczne i sprawa ojczyzny była mu tak bliska, że praktycznie mógł być głową państwa. Pan doktor Jan Żarn, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, proszę bardzo.
Tradycja tytułu Interrexa, gdy brak władzy królewskiej, prymas z urzędu, ale i z autorytetu przejmuje obowiązki głowy państwa. Notabene jak arcybiskup Antoni Szlagowski witał kardynała Chlonda w Warszawie podczas ingresu w marcu 1946 roku, to właśnie przywitał go tym tytułem, Interrexie, dając wyraźnie sygnał, jaką rolę prymas Chlond odgrywa faktycznie w tych warunkach powojennych, gdy władza państwowa dostała się w niepowołane ręce, czyli w ręce komunistycznej partii. Ale ja chciałbym w ten sposób mniej lub bardziej zgrabnie przejść do wcześniejszych etapów życia prymasa Chlonda. Ksiądz profesor Skorowski zadał tutaj moim zdaniem fundamentalne pytanie, na czym polegała wielkość prymasa Augusta Chlonda. I otóż zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie, doszedłem do wniosku, że można szukać tej odpowiedzi w takiej oto perspektywie. Tak się złożyło, że prymas August Chlond żył, no chciałoby się powiedzieć, w ciekawych czasach albo w potwornie trudnych czasach. To znaczy wielokrotnie na jego ścieżce życia pojawiły się wydarzenia, wobec których on musiał się jakoś opowiedzieć. I okazywało się, że te wydarzenia, bardzo trudne, bez wątpienia, no udźwignął. Co nie znaczy, że udźwignął w taki sposób, by historyk dzisiaj, na przykład ja, nie śmiał się czasem pochylić i powiedzieć błądził, nie błądził. Ale faktem jest, że to były niesamowicie trudne wybory. Gdy czyta się na przykład pierwsze lata jego posługi na Śląsku, to uderza pewna bardzo ważna taka polityczna rzeczywistość, mianowicie to jest po powstaniu, to jest po plebiscycie, to jest społeczność skłócona, to jest bardzo ostry dramat między Polakami i Niemcami i teraz okazuje się, że musi tam nastąpić pasterz, który jest pasterzem Kościoła, a nie dwóch narodów skłóconych ze sobą i musi ich pogodzić, a jednocześnie jest Polakiem, patriotą, bez wątpienia, człowiekiem, który decyduje się na to, by pogodzić zwaśnione strony w prawdzie, a jednocześnie w ojczyźnie jednej, to znaczy w Polsce. I to zadanie owocuje między innymi gościem niedzielnym, który stara się wprowadzić właśnie w ten cały skomplikowany nurt życia społeczno-politycznego, który ten nurt życia politycznego nie jest na glebie jałowej, tylko na bardzo konkretnych wydarzeniach. Dalej można takich sytuacji, w których prymas Chlond się znalazł, mnożyć. Ja chcę tylko wybrać kilka oczywiście, Było tu już powiedziane o jego bardzo dużej wrażliwości społecznej. Ta rada społeczna, którą on ustanowił przy swoim urzędzie, jest odpowiedzią w latach 30. na konkretny kryzys ekonomiczny i społeczny. Nie ucieka od niego, wręcz odwrotnie. Próbuje stworzyć zespół światłych ludzi, którzy będą odpowiadali teoretycznie, jakby analizując rzeczywistość, ale natychmiast to przechodzi w realia, w praktykę, zarówno na terenie akcji katolickiej, jak i na terenie już działania konkretnych kapłanów. Jeżeli się przyjrzymy biografii jego wielkiego następcy Stefana Wyszyńskiego, no to skąd ta wielkość prymasa Wyszyńskiego jako społecznika praktyka? Ano właśnie z tego życiorysu Augusta Hlonda. Jest on członkiem Rady Społecznej i pod tym czujnym okiem sprawuje w latach 30. bardzo ważne funkcje na terenie Włocławka, tam mobilizując społeczność robotniczą, ziemiańską, wszędzie docierając. Potwornie trudny moment w życiu Augusta Hlonda to oczywiście wrzesień 1939 roku. Decyduje się August Hlond na zwołanie ostatniej konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, po czym 6 września 1939 roku wyjeżdża, jak wiemy, na długie lata nie wraca do Warszawy, wyjeżdża, nie do końca świadom, jaki będzie los tej całej podróży, zostaje ranny, szczęśliwie draśnięty tylko, ale i to jest dość istotny fragment jego biografii i wyraźnie na żądanie, życzenie, trudno użyć tu chyba jednoznacznie dobrego słowa, decyduje się na wyjazd z Polski, przecież nie dlatego, że ma na to wielką ochotę, tylko dlatego, że wie, że to jest próba zrobienia czegoś dobrego dla Polski, wyjechania do Rzymu, do Piusa XII, poinformowania go o stanie sprawy polskiej i wyraźnie jest to misja prymasa i męża Kościoła i narodu polskiego. Nie wie, że Niemcy nie pozwolą mu już wrócić do Polski na ziemię przez nich okupowane. Kiedyś kardynał Stefan Adam Sapieha, gdy dowiedział się o śmierci prymasa Hlonda, ponoć powiedział: wielki ten człowiek, dwa zrobił błędy w życiu. Wyjechał z kraju i za wcześnie umarł. To jest oczywiście znak dotyczący tej ostatniej przeze mnie z tutaj analizowanych sytuacji. Mianowicie wraca prymas Hlond w 1945 roku. Znowu w bardzo trudnej sytuacji politycznej. Emigracja, wychodźstwo. Nie do końca rozumie i akceptuje to, że on opuszcza emigrantów i wyjeżdża do Polski, oczywiście via Rzym, gdzie otrzymuje te specjalne pełnomocnictwa, które tak mocno wokół nich się dyskutuje. Przyjeżdża do Polski i musi odbudować Kościół ze zniszczeń wojennych, zorganizować po nowemu strukturę Kościoła, obsadę personalną. To, że później znowu prymasem wielkim tysiąclecia będzie Stefan Wyszyński, to zasługa prymasa Hlonda, że w 1946 go tam odnalazł i został Stefan Wyszyński biskupem lubelskim i musi tę organizację prymas Hlond podnieść Kościoła do rangi najważniejszej w bardzo niesprzyjającym otoczeniu politycznym. Oczywiście wiemy dziś jako historycy, że ten główny atak na Kościół rozpoczął się od jesieni 1947 roku. Wtedy decyzja Biura Politycznego KCPPR była jednoznaczna. Kończymy z wrogiem dotychczas podstawowym, czyli PSL-em, podziemiem niepodległościowym, a zaczynamy walkę z Kościołem według tej taktyki salami, po plasterku każdego dosięgnie nasza władza rewolucyjna. I prymas musi odpowiadać na to wyzwanie, które druga strona przed nim postawiła. Jedną z takich inicjatyw, która mnie jest szczególnie bliska z tego okresu powojennego, to jest ustanowienie w czerwcu 1947 roku Rady do spraw odbudowy Kościołu Warszawy. Rady, która notabene w zmutowanej formie, ale istnieje do dzisiejszego dnia, potem w latach 70. pod inną już nazwą funkcjonowała. I to jest piękna inicjatywa, znowu świadcząca o zrozumieniu przez prymasa Chlonda sytuacji chwili. Komuniści już wstrzymują dotacje, już wstrzymują możliwość swobodnej odbudowy kościołów ze zniszczeń, zaczynają wprowadzać w prawo, które wymusza uzyskanie zgody na odbudowę kościoła od władz państwowych. Kończy się oczywiście źródło finansowania i jest właśnie ta rada, która obejmie 55 kościołów warszawskich i jednym ze znaków tego przywiązania do idei tej rady jest ostatnia wola prymasa Chlonda. Ksiądz profesor wspominał o tym, że został pochowany w ruinach katedry warszawskiej. To był, ja tak przynajmniej to rozumiem, pewien nacisk na kościół, który pozostawił prymas Chlond. Musimy odbudować katedrę warszawską. To była jednoznaczna przecież decyzja prymasa Chlonda. Jak wiadomo, poświęcenie katedry nastąpiło dopiero w 60 roku, więc tak długo trzeba było czekać. A gdy się ogląda dzisiaj taki album, bardzo piękny album z pogrzebu prymasa Chlonda i widać, jak te tłumy, dziesiątki tysięcy wiernych idą krakowskim przedmieściem i dzisiaj to dla warszawiaka jest niezrozumiałe, ale ten kondukt idzie krakowskim przedmieściem Miodową do Długiej, dopiero stamtąd zawija na Stare Miasto przez Barbakan, rynek Starego Miasta i w ruiny świętego Jana Chrzciciela. Droga inna była totalnie zamknięta. To jest też ten miejsce i moment niesamowicie symboliczny, gdzie te ruiny, ta śmierć dziesiątków tysięcy Polaków i jednocześnie życie, bo z tego wyrośnie nam odbudowa Starówki. To jest ta wielkość prymasa, jeżeli ja szukam odpowiedzi na ten problem w trudnych momentach. Znajdowanie odpowiedzi właściwej w imię nie lękaj się, tak jakby pamiętał, że to należy mieć przed sobą, to ważne hasło.
Dziękuję bardzo. To był głos pana doktora habilitowanego Jana Żaryna z Instytutu Pamięci Narodowej. Do tej sprawy jeszcze chce ksiądz Bernard Kołodziej. No, ksiądz kardynał napisał o chrześcijańskie zasady życia państwowego. Taki
tak, to był wspaniały list. Właśnie profesor Żaryn wspomniał o tym liście. On był w Gnieźnie wydany 23 kwietnia 1932 roku o chrześcijańskie zasady życia państwowego. Jest to kontynuacja listu, które było w 24 roku o zasady życia chrześcijańskiego na Śląsku. Bo do tego też chciałbym, to co pan profesor właśnie mówił, ta sytuacja na Śląsku, który dopiero przecież wraca do Polski w 22 roku po powstaniach, można powiedzieć na życzenie ludu śląskiego i to pogodzenie, ten gość niedzielny, a zarazem dla ludności niemieckiej gość niedzielny w języku niemieckim, prawda? I później niedziela, bo biskup Kubina, pierwszy Teodor, też Ślązak, zakłada niedzielę i właśnie to apostolstwo poprzez prasę. Ale to jeszcze do tego tematu pewno wrócimy. Chciałbym się do tego listu jeszcze ustosunkować też i wyjąć właśnie takie wyimek, który ojciec mówił tu na temat wyborów, władzy, prawda, państwowej. Pozwólcie, że odczytam kilka zdań właśnie z tego listu. Suwerenność państwa i granice jego władzy. Zwierzchnicza władza państwowa jest suwerenna, bo jej i tylko jej przysługuje najwyższe prawo rządzenia państwem i kierowania jego sprawami, niezależnie od innych czynników wewnętrznych czy zagranicznych. Nie jest atoli, wspaniały ten język Chlonda, prawda, jeszcze piękny taki z troszeczkę staropolszczyzną, nie jest atoli wszechwładna ani bezwzględnie integralna. Powinna bowiem być wykonywana nie w dowolnym zakresie, ani nie w sposób arbitralny, lecz zgodnie z celami i dobrem państwa, a poza tym jest ograniczona przyrodzonymi prawami jednostek i rodzin, właśnie podkreślenie rodzin, prawami innych państw i szczególnymi uprawnieniami Kościoła. Zwróć uwagę, szczególnymi uprawnieniami Kościoła. I jeszcze dwa zdania. Pierwszym ograniczeniem władzy tych, którzy państwami rządzą, jest zatem wzgląd na dobro i właściwe zadania państwa. Nie wolno rządzić przeciw interesom państwa. Nie wolno się kierować władczymi kaprysami ze szkodą dla dobra kraju. Nie wolno sprawy państwa utożsamiać z własną korzyścią lub z korzyściami pewnej grupy obywateli. W innym liście nazwie wprost: grupy partyjnej nie można utożsamiać dobra grupy partyjnej z dobrą narodu. Bardzo ostre, bardzo jasne słowa. Jeszcze jedno zdanie chciałem też dopowiedzieć do pogrzebu właśnie kardynała Augusta Hlonda, do właśnie sapiechy kardynała, jeszcze wtedy też już kardynała, kiedy mówił o tym, że za wcześnie umarł. Pamiętam właśnie słowa księdza Kosińskiego Stanisława, który był doskonałym znawcą, powiedział, że wtedy kardynał Sapieha, kiedy przyszedł przed katafalk odprawić egzekwię, to zamknął i powiedział, książkę zamknął, powiedział: Panie Boże, wziąłeś Hlonda, to sobie rządź polskim kościołem sam.
Kardynał Hlond opuszcza Polskę we wrześniu 1939 roku. Przybywa do Watykanu, ale wiemy, że cały czas i poza granicą bliskie są mu sprawy polskie, nieustannie monituje, mówi w radiu i w prasie, prawda, o tym, co dzieje się w okupowanej Polsce, najpierw we Włoszech, później we Francji. Ksiądz doktor Pietrzykowski, Jan, proszę bardzo.
Na początek chciałbym jeszcze wrócić do przedmówcy, do pana profesora Żaryna. Wspomniał powstania śląskie. Otóż w tych latach 1919-22 ksiądz August Hlond był prowincjałem inspektorii aniołów stróżów w Wiedniu. I proszę Państwa, trzeba pamiętać, że człowiek, syn drożnika kolejowego, jest przełożonym w cesarskim Wiedniu i ludzi niemieckojęzycznych. A w tym czasie jego młodszy brat, Klemens, bierze udział w trzech kolejnych powstaniach śląskich. Rodzina Hlondów jest bardzo zaangażowana. I wówczas ten inspektor, żeby nie utrudniać pracy salezjanom, postanowił zrezygnować z urzędu i odpowiednio prośbę napisał do Turynu. I teraz reakcja tamtych współbraci potwierdza, że ten późniejszy prymas był bardzo lubiany w obcym środowisku. Wszystkie domy zakonne z Niemiec, z Austrii wystąpiły zarówno do prowincjała, do Wiednia, jak i do Turynu, aby Hlond pozostał na dotychczasowym stanowisku. To jest bardzo znamienne i o tym chyba po raz pierwszy pisał ksiądz Zimniak w książce Dusza wybrana, salezjańskie korzenie prymasa Hlonda. Teraz do tematu, który został mi przedstawiony, zostałem wywołany. Otóż musimy pamiętać, że prymas II Rzeczypospolitej z urzędu był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski i był przewodniczącym Komitetu Biskupów do 1928 roku. Następnie te uprawnienia przejęła Komisja Prawna Episkopatu Polski, odpowiednik dzisiejszej Rady Głównej. I otóż ostatniego sierpnia 1939 roku w Warszawie na posiedzeniu komisji tej episkopatu, tej prawnej komisji, podjęto uchwałę, że biskupi zostają w swoich diecezjach w razie napaści Niemiec na Polskę. I prymas temu przewodniczył. Teraz, gdy wybucha wojna, praktycznie jest agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę, prymas został wezwany z Poznania do Warszawy. Dlaczego? Po pierwsze, Poznań nie miał być broniony. Więc Niemcy mieli bardzo blisko do Poznania i władze państwowe obawiały się, że internowanie czy uwięzienie prymasa może być kartą przetargową. I został w nocy wezwany do Warszawy. Nie przewidywał tego. Świat potwierdza to, że wcześniej swoim samochodem wysłał archiwalia do Lubartowa i z tymi archiwaliami pojechał jego sekretarz, ksiądz Antoni Baraniak. Ksiądz prymas jedzie nocą samochodem wypożyczonym przez wojewodę poznańskiego. Po drodze zatrzymuje się w Kutnie na śniadaniu u późniejszego błogosławionego księdza Michała Woźniaka. Dociera do Warszawy, spotyka się z ludźmi kościoła, odprawia nabożeństwo w katedrze warszawskiej i dalej jego droga jest podobna jak nuncjusza Filippo Cortesi i rządu Rzeczypospolitej Polskiej i całego korpusu dyplomatycznego. O wyjazd do Rzymu został poproszony między innymi przez nuncjusza i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i na to otrzymał pozwolenie. Wtedy, żeby prymas wyjechać do Rzymu, musiał mieć pozwolenie sekretariatu stanu. I prymas takie pozwolenie otrzymał. Przybył do Rzymu wieczorem w dniu 19 września. 21 września już przyjęty przez papieża na prywatnej audiencji. Ostatniego września w Castel Gandolfo na audiencji z Polakami i następnego dnia postanawia wracać do kraju. Występuje o wizę do Polski, nie otrzymuje. Nie pomagają interwencje sekretariatu stanu. I tu stał się przymusowy pobyt. Zatrzymał się u Salezjanów blisko dworca kolejowego przy Sacro Cuore i tam przebywał niemal do przystąpienia Włoch do wojny. Następnie jego trasa wiodła przez Francję, był gościem biskupa, mieszkał w Lourdes. Kolejny okres związany z Niemcami, aresztowanie, internowanie, więzienie. I co ciekawe, otóż Niemcy namawiali prymasa do współpracy. Chcieli mieć człowieka, który pociągnie za sobą naród. Przewidywali. My tę wojnę przegramy. Ale dzięki wzorowej organizacji, pracy, planowaniu, szybko podniesiemy się gospodarczo, a was zniszczą komuniści, bo dostaniecie się pod opiekuńcze skrzydła Związku Sowieckiego ze Stalinem na czele. I prymas zdecydowanie odmówił, nawet nie rozważał tego. Odmówił, bo z takimi ludźmi nie można poważnie rozmawiać na temat Polski i nie jest to jego zadanie. Wraca przez Paryż, Neapol do Rzymu. Ze swoim bratem Klemensem nie widział się od lat. A w Paryżu porozmawiali tylko przez pół godziny. I proszę zauważyć, 25 kwietnia przybywa do Rzymu, do Wiecznego Miasta. W lipcu, w połowie lipca wyjeżdża do kraju. 20 lipca przybywa do Polski i przybywa z gotowym planem. Nie znaczy, że w tym okresie w Polsce nic nie robiono. Arcybiskup Sapieha zwołał konferencję Episkopatu Polski jako najstarszy hierarcha w kraju do Krakowa. I 27 czerwca 1945 roku wysłano prośbę do Rzymu, w jaki sposób postępować w sprawach duszpasterskich na ziemiach zachodnich i północnych, bo tam są przywożeni ludzie ze wschodu. Proszę Państwa, na to odpowiedź czekano półtora roku. Widocznie Watykan też miał swoje plany, a być może to pismo przyszło w tym czasie, gdy prymas w Rzymie niejako dogrywał organizację polską i stałą na ziemiach odzyskanych.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to był głos księdza doktora Jana Pietrzykowskiego. Teraz sprawy organizacji duszpasterskiej może na ziemiach zachodnich, bo to też temat wywołany, że nowa organizacja, pan doktor Jan Żaryn, proszę bardzo.
Ja tylko nawiązując do ostatniej części wypowiedzi, nie unikniemy tego tematu, a on jest niewątpliwie bardzo trudny i ważny jednocześnie. Przypomnijmy więc, 8 lipca 1945 roku z taką datą otrzymuje prymas August Chlond pełnomocnictwa, otrzymuje za pośrednictwem Domenico Tardiniego, czyli jednego z dwóch głównych wykonawców polityki papieża Piusa XII, i uzbrojony w ten dokument przyjeżdża do Polski. I tu w sierpniu 1945 roku decyduje się na bardzo trudną misję, z jednej strony odebrania władzy kościelnej od rządców niemieckich, którzy znajdują się wówczas na terenie diecezji, archidiecezji, prałatury, na terenach ziem zachodnich i północnych, i ustanawia w dwóch etapach, 15 sierpnia i z datą 1 września, kolejnych administratorów apostolskich na tych terenach zachodnich i północnych, w tym również w Gdańsku. Szczególnie trudna sytuacja, bo biskup tamtejszy został aresztowany przez komunistów.
Ustanowienie 1 września, dzień wybuchu wojny, tak jest. Dzień ustanowienia administratorów.
Tak jest. Celowo zdecydowanie. Ale dlaczego sytuacja jest trudna? Otóż sytuacja dla prymasa Chlonda jest o tyle, z tego co rozumiem, trudna, a jednocześnie bardzo ważna w tej konfrontacji właśnie z stanowiskiem Stolicy Apostolskiej. Mianowicie list jest z 8 lipca. Konferencja poczdamska zaczyna się tydzień później, 17 lipca, a w związku z tym to sformułowanie użyte przez papieża i sekretariat stanu Il tutto territorio polacco nie jest interpretowane w sposób jednoznaczny przez sam sekretariat stanu. Może się to odwoływać zarówno do konkordatu z 25 roku, czyli ziem II RP, a może się odwoływać do tak rozumianych ziem polskich, jakie dopiero zostaną ustanowione. Jest to, jak się wydaje, celowe sformułowanie dyplomacji, świetnej dyplomacji watykańskiej, które daje szansę prymasowi Chlondowi z jednej strony na swobodne wykonywanie i podejmowanie decyzji, które uzna za stosowne. Przypomnijmy, że inny przepis tych pełnomocni mówił o tym, że Stolica Apostolska daje sobie prawo cofnięcia w sytuacji, gdy zajdą takie okoliczności, a więc nie jest to decyzja Augusta Chlonda nieweryfikowalna przez Stolicę Apostolską, a z drugiej strony daje dyplomacji watykańskiej, jak myślę, ten fantastyczny dla niej argument, że ewentualny spór, który by rozgorzał między episkopatem niemieckim a episkopatem polskim wobec tego, co prymas Chlond zrobi na ziemiach zachodnich i północnych, w ten sposób nie obciąży Stolicy Apostolskiej, że ta będzie mogła wystąpić w roli mediatora. I to jest taka bardzo mądra, wcale nie chcę twierdzić, że nie mądra, właśnie mądra decyzja dyplomacji watykańskiej, która widzi pewną złożoność rzeczywistości i jednego, czego na pewno się obawia, to wynika choćby z akt zachowanych w ambasadzie RP na uchodźstwie Kazimierza Papę, z tej lektury, którą miałem dzięki możliwości wyjazdu kilkakrotnie do Londynu i do Rzymu, gdzie te akta są przechowywane, że Stolica Apostolska obawia się, iż na dłuższą metę, nie na dystans miesiąca, roku czy dwóch, tylko w dłuższym dystansie kościoły niemieckie i polskie, jeżeli będą i narody, jeżeli będą skłócone, to będzie to owocowało w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie trwałą obecnością Sowietów na tym terenie. A więc widzenie tej rzeczywistości 45 roku przez Stolicę Apostolską z bardzo takiego dalekiego jednej strony dystansu, bo z Rzymu, a długofalowo. I ostatnia uwaga, Domenico Tardini w pewnym momencie, jak musi się już opowiedzieć jednoznacznie, czy prymas Chląd przekroczył pełnomocnictwa, czy ich nie przekroczył. Przypomnijmy, że naciski są ze strony niemieckiej poważne, żeby Stolica Apostolska zawyrokowała jednoznacznie. Domenico Tardini, między innymi właśnie w obecności Kazimierza Papę, mówi culpa Felix. To była właśnie ta szczęśliwa sytuacja, ta wina szczęśliwa, która zaowocowała dobrem. To, że prymas Chląd tak trudną decyzję podjął w sierpniu, wrześniu 45.
Dziękuję.
Chciałem do tego dopowiedzieć jeszcze tak na gorąco, bo to się łączy z nami, z Chrystusowcami. Po prostu, kiedy wrócił, jak tu wspomnieliśmy, 20 lipca, w sierpniu w Domu Głównym w Poznaniu odbywają się rekolekcje młodych Chrystusowców, ściągniętych z rozproszenia, którzy już podjęli duszpasterstwo na ziemiach zachodnich od maja. Jeszcze przed przyjazdem, kiedy jeszcze kule świszczały, już wtedy pierwszy ksiądz, to jest ksiądz Florian Berlik, jest w Szczecinie, który jeszcze wtedy był w rękach niemieckich, jeszcze dwukrotnie przechodził z rąk do rąk. Proszę sobie wyobrazić, w czasie rekolekcji kapłańskich w sierpniu 45 roku prymas Chląd był jako założyciel przecież, miał tyle obowiązków, przyjechał na zakończenie. I wygłosił wtedy wiodącą konferencję kierującą zarazem Chrystusowców wszystkich na ziemię zachodnie. Konkretnie na Pomorze Zachodnie. Bo jeszcze księża jechali na Śląsko-Polski, Dolny Śląsk, tam były kościoły katolickie. Natomiast Pomorze Zachodnie to był teren protestancki. Tam było dziewięć kościołów w szczecińskim, kilkanaście kościołów w sumie na tym terytorium. Kościoły wszystkie były protestanckie. I kardynał Chląd mówił takie słowa, cytuję tak z pamięci, pojedziecie warunki trudne i ciężkie. Tam się osiedla lud przesiedlany z Kresów Wschodnich. Ci ludzie czekają na księdza. Jak nie będą mieli księdza, wyjadą. Jedźcie z kapłańskim sercem dla nich i bądźcie dla nich dobrzy, bo dzięki wam ta kraina pozostanie przy Polsce. I tu jest wielka, wielka zasługa kardynała Chlonda z tego powodu, że właśnie szczególnie Pomorze Zachodnie, które było sprotestantyzowane prawie całkowicie, zasiedlane przez ludzi, którzy tam zostali tylko dlatego, bo przyjechał polski ksiądz. I współbracia nasi obejmowali wtedy teren od Pyrzyc aż po Kołobrzeg. Dzisiejsze całe powiaty, całe dekanaty to obsługiwał jeden ksiądz. Stopniowo dopiero przybywali inni księża. I jeszcze jedno zdanie, jak jestem przy głosie do księdza profesora Pietrzykowskiego, kiedy mówił o wyjeździe kardynała Chlonda do Rzymu. Wiekopomne słowa, które wygłosił dwakroć przez Radio Watykańskie do narodu polskiego. Słyszany w Europie.
To też podobno wiele kosztowało to, że się upominał, tak, że gdzieś tam mówił do radia, do dziennikarzy.
Tak jest. 45 rok przemawia w grudniu. Nie zginęłaś Polsko, bo nie umarł Bóg. Bóg w swoim czasie po swojemu przemówi i zmartwychwstaniesz Polsko męczennico. Te słowa wielokroć powtarzane. Warto jest do nich wracać.
Dziękuję. 8 września. Dziękuję. Za chwilę księdzu Krzysztofowi Listowi dam głos. Może przypomnę telefony, bo już będziemy też myśleli o naszych radiosłuchaczach. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie na Pradze u Salezjanów. Telefon kierunkowy 022 do Warszawy 670 1199, 670 1199 to pierwszy telefon i drugi 619 5803, 619 5803. Proszę bardzo.
Odnośnie do administracji kościelnej na ziemiach zachodnich warto zauważyć również i taki szczegół, że aczkolwiek ksiądz kardynał Prymas tłumaczył się w liście do sekretariatu stanu, że istotnie źle zrozumiał słowa Domenico Tardini, który powiedział, że kwestię ewentualnego ustanowienia administratorów apostolskich należałoby przedtem przedyskutować z zainteresowanymi biskupami. I tłumaczy się, że źle zrozumiał te słowa w swojej pokorze, to jednak ani papież Pius XII, ani następni papieże nigdy nie negowali jego decyzji. Natomiast kardynał Chląd, świadomy pewnych wątpliwości, dziękował papieżowi Piusowi XII, że zaakceptował jego decyzję. I to te słowa arcybiskupa Domenico Tardini, Felix Culpa, myślę, że tutaj wiele także tłumaczą, nawet jeśli tutaj była kwestia złego zrozumienia słów, czy pewnych niuansów w tych dyskusjach prowadzonych ze Stolicą Apostolską, z sekretariatem stanu, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że była to Felix Culpa i że Stolica Apostolska używała pewnych sformułowań, jak to właśnie słynne Il tutto territorio polacco, celowo wiedząc, jak sprawy są labilne i że lada dzień się zmienią. Też chciała wychodzić z tego obronną ręką, a sytuacja faktyczna nie pozostawiała wątpliwości, że trzeba objąć te tereny i tę ludność troską duszpasterską.
Odbierzemy może pierwszy telefon i później będziemy i uzupełniali jeszcze, no mamy kilka tematów, które chcielibyśmy poruszyć. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Odważnie można mówić. O, niestety ktoś, może spróbujmy drugi telefon. Proszę bardzo.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Andrzej Sopoczyc. Czy ja mogę włączyć się do dyskusji?
Może pan, prosimy.
Szczęść Boże wszystkim zebranym kapłanom, profesorom i ojcu. Wszystkim dziękuję bardzo za podjęcie tego tematu. To taka biała plama, jeżeli chodzi o świadomość młodych Polaków dzisiaj. Rola prymasa Chlonda. Ja bym chciał zwrócić uwagę na bardzo, wydaje mi się, istotną sprawę. Mianowicie jego jak gdyby taka wizja, znana jest ta o Najświętszej Marii Pani w chwili śmierci, znana.
Panie Andrzeju, czy może pan lepiej słuchawkę trochę przyłożyć do ust?
Tak, halo, teraz dobrze?
O, bardzo dobrze, dziękuję.
Lepiej, tak?
Tak, tak.
Otóż prymas Chlon powiedział tak, na Polskę będą zwrócone oczy całego świata, ale wpierw Polska musi odwrócić się od świata i oprzeć się na Bogu. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub narodowa, lecz sprawa Boża, gdyż chodzi o Królestwo Boże, które w Polsce ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały świat. To jest koniec cytatu. Jak znamienny on jest w tej chwili, gdy mamy już za sobą pontyfikat wielkiego papieża Polaka, jego beatyfikację na horyzoncie, jak wielka jest to wizja dla Polski, o którą tak mocno opiera się następca Jana Pawła II, Benedykt XVI. To wszyscy widzą jak gdyby naocznie. A druga sprawa, która jest dla mnie również bardzo ważna, która bardzo koresponduje z wczorajszą emisją filmu o Brat naszego Boga, sztuki Jana Pawła II. Mianowicie kwestia społeczna. Otóż my obserwowaliśmy do tej pory, że no, brat Adam Chwilowski ze swoim bratem rzucił malarstwo dla ubogich, ale przecież tam była kwestia społeczna i ówczesny Karol Wojtyła jako autor dramatu wyraźnie ostrzega przed wybuchem społecznym i mówi o tym, że to jest gniew słuszny, że miłosierdzie jest konieczne, ale gniew jest społeczny słuszny. I tym, ja jednocześnie tutaj mam przed sobą opinię, czy raczej wspomnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasie Chlądzie, coś, czego nigdy nie wiedziałem. No ja w tym roku dopiero te materiały dostałem. To są wspomnienia współczesnych o kardynale Augustie Chlądzie, prymasie Polski. I prymas Wyszyński tak wspomina. To jest, ja tu przydam może trzy zdania. Ksiądz kardynał Chląd, cytuję już teraz, sprawy ludu, zwłaszcza rolniczego, dobrze rozumiał. Przywiązywał wielką wagę do religijności tego ludu. Ale był zdanie, że trzeba wiele pracy włożyć w to, by pogłębić świadomość katolickiego ludu. Uważał to za sprawę pilną, zwłaszcza gdy chodzi o konsekwencje moralne. Świat robotniczy oceniał bardzo pozytywnie. Widział w nim klasę uświadomioną, która nie poddała się złu, przystosowując się tylko powierzchownie do nowej sytuacji. Teraz najciekawsze zdanie, drodzy słuchacze, księża, kapłani, proszę ojca. Cytuję, był zdecydowanym przeciwnikiem wielkiej własności. Stanowisko swoje określił w Radzie Społecznej przy prymasie Polski, gdy był duchem ożywczym powstającej deklaracji Rady Społecznej o rozdrobnieniu własności rolnej, nawet kościelnej. Z tego powodu bardzo naraził się ziemiańcu, które nie szczędziło prymasowi zarzutów, że komunizuje Polskę, w cudzysłowie. Nawet duchowieństwo w tych decyzjach, gdzie istniały wielkie beneficja, odnosiło się do deklaracji z wielkim oporem. Koniec cytatu księdza prymasa Wyszyńskiego. Ja zakończę, żeby nie przedłużać, tylko takim spostrzeżeniem. Byłoby rzeczą wspaniałą, gdyby się udało połączyć wiedzę o nauczaniu społecznym księdza prymasa Chlonda z wiedzą o nauczaniu społecznym księdza prymasa Wyszyńskiego, zwłaszcza jego okres przedwojenny we Włocławku. I gdyby to wszystko, a to wszystko przestanowi całość, połączyć z nauczaniem społecznym Kościoła wielkich encyklik, zarówno Warum Quadragesimo Anno i późniejsze wszystkie encykliki, zwłaszcza Jana Pawła II. Byłoby to moje marzenie, ponieważ jak wszyscy odczuwamy teraz właśnie, każda próba upomnienia się o bezrobotnych, o głodujące dzieci polskie spotyka się z takim bezsensownym, obrażającym Pana Boga stwierdzeniem. To co, chcesz komunizmu z powrotem? Tak nie można stawiać sprawy. Polska musi znaleźć swoją drogę. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Andrzeju. Szczęść Boże. Ksiądz dr Krzysztof Lis, proszę bardzo.
To, o czym pan powiedział o trosce, na temat troski kardynała Chlonda o świat robotniczy, bardzo mocno, bardzo dobitnie ilustrują jego własne słowa. Mianowicie, trzeba w końcu zrozumieć, że warunki, w których żyje proletariat, są hańbą społeczną naszych czasów. Że współżycie ludzkie nie może się zasadzać na egoizmie, na przemocy bogatych i przeżytkach feudalnych, lecz na chrześcijańskim prawie sprawiedliwości i miłości, godności ludzkiej i braterstwie. I te słowa przez niego wypowiedziane nie pozwalały mu pozostać wiernym wobec niesprawiedliwości społecznej, nawet jeżeli ona dotyczyła własności kościelnej, co do której był zwolennikiem, oczywiście do pewnego stopnia, parcelacji majątków kościelnych. Natomiast warto tutaj także dodać kilka myśli na temat współpracy, bo tak postrzegał relacje Kościół-Państwo, kardynał Chląd. Niczym nie można uzasadnić poglądu, mówił, jakoby państwo nowoczesne nie mogło bez upokorzenia utrzymywać poprawnych stosunków z Kościołem. Podkreślał krasomówczo, że autorytet państwa nie blednie, gdy opromienia go autorytet Kościoła, bowiem Kościół wnosi w życie państwowe wartości moralne, których w takiej mierze nie daje żadna inna instytucja. Podnosi i podtrzymuje autorytet państwowy, broniąc jego pochodzenia z woli Bożej. Rządzącym i obywatelom przypomina zasady zdrowej etyki państwowej opartej na nieprzemijających pobudkach wiecznej moralności. Najpełniej nauczanie Kościoła na temat życia państwowego prymas Chlond wyłożył właśnie w owym słynnym liście pasterskim o chrześcijańskie zasady życia państwowego. I pisał tu między innymi w liście już cytowanym przez do profesora Kłodzieja. Tak, państwowość to nie tylko konstytucja, armia, izby ustawodawcze, skarbowość. To także duch, który ożywia te instytucje. I o tego ducha państwowości polskiej nam chodzi. Co do reform politycznych i techniki państwowej, Kościół nie ma swej doktryny i nie wkracza w to, czy narodom dogadza monarchia, czy też ustrój republikański. Niesłuszne jest zatem twierdzenie, jakoby Kościół kierował się oportunizmem politycznym. To nie oportunizm, lecz zasada naturalnej swobody, którą Kościół ludom przyznaje. Zdaniem więc kardynała Hlonda, dobre relacje między państwem a Kościołem teoretycznie i praktycznie możliwe są także w czasach współczesnych, a nieporozumienia wynikają tylko z przyczyn doraźnych. Mówiąc krótko, widział to współżycie we wzajemnej współpracy i zwłaszcza dla dobra tak upokorzonego proletariatu.
Dziękuję, ksiądz Bernard Kołodziej.
Więc jakie spektrum jest wielkie problemów, którym zajmował się Hlond, to właśnie tutaj poruszył pan Andrzej w tym telefonie. Między innymi dotknął problemu bezrobocia. Problem, który jest w Polsce teraz, przecież mamy. Pozwólcie, że kilka zdań właśnie powiem na temat Hlond a bezrobocie. Przejrzałem pod tym kątem jego pisma. Z problemem bezrobocia Hlond się zetknął już od samego dzieciństwa, bo na Śląsku. Zasadnicza konkurencja właśnie powodowała powstawanie, upadek wielu zakładów pracy. I o tym pisał w tym liście o katolickie życie na Śląsku 1924 roku, kiedy wołał o powrót do zasad katolickich i moralności chrześcijańskiej właśnie w stosunku, gdzie panuje niebywały egoizm. I tak w kilku zdaniach teraz. Na 7. zjeździe katolickim w Poznaniu w 1926 roku przypomniał, że kiedy w ustroju państwa nie będzie prawa Bożego, będzie się szerzył ateizm, upadek etyczny i niezgoda społeczna. I cytuję dosłownie, a pod płaszczykiem równości i dobra publicznego uprawia się egoizm osobisty i partyjny, który rozsadza społeczeństwo. Odrodzenie Polski dokona się wtedy, gdy Chrystus swymi prawami i duchem zapanuje w naszym życiu społecznym i politycznym, a tego najbardziej leka się laicyzm i nazywa to fanatyzmem katolickim, klerykalizacją i teokracją. Nic bardziej błędnego. Kościół nie dąży do opanowania władzy. To nie jego zadanie. Ale jako powiernik i stróż nauki i zasad chrystusowych każe tych zasad przestrzegać także w życiu publicznym. Kolejne przemówienie radiowe z 1936 roku, skierowane wprost do bezrobotnych, uznał ich za niewinne ofiary cudzych grzechów społecznych i fałszywych socjalnych ustrojów. Problem ten to upokarzanie godności człowieka, odartego ze swych przyrodzonych praw do bytu. To brutalne spętanie żywych sił ludzkich, uwięzienie energii, wykończenie ducha. Uważał, że należy położyć kres karnawałowej maskaradzie ochłapów humanitarnych. Tu nawiązał właśnie do tych zbierania na puszek. Zwróć uwagę, jakie są słowa. Kres położyć tej karnawałowej maskaradzie ochłapów humanitarnych i skończyć z herezją samolubstwa, nielitości i bezczynu. Był przekonany, że pomoc dla bezrobotnych to nie akt łaski czy jałmużna odczepna, ale jest to zadanie dla całego narodu, wszystkiego elit, warstw społecznych, poczynając od rządzących. Te prymasowskie słowa 60 lat od tego nie tracą na wartości. Zwłaszcza kiedy był budowany system sprawiedliwości społecznej, tak zwany, prawda? Także warto jeszcze raz na koniec przypomnieć słowa wielkiego prymasa Hlonda. Nie będzie poprawy, cytuję dosłownie, dopóki interes osobisty i partyjny będzie ponad dobrem narodu.
Dziękuję jeszcze ksiądz profesor Henryk Skorowski.
Dotknęliśmy teraz zarówno ksiądz profesor Kołodziej, jak i ksiądz doktor Lis tej bogatej problematyki społecznej. Ja myślę taka ogólna wcześniej refleksja, mianowicie, że ta problematyka społeczna nie doczekała się jeszcze w gruncie rzeczy takiej gruntownego opracowania, a warto by się tym zająć. Wiemy, że są pewne publikacje, chociażby praca księdza Antoniego Gabriela, która dotyczy problematyki społecznej. Ale wydaje mi się, te problemy tutaj szczegółowe, które księża zaakcentowali, trzeba widzieć w kontekście pewnej bardziej zasadniczej tezy. Mianowicie, ja bym powiedział w ten sposób, że na podstawie nauczania społecznego Hlonda można, co dla nas byłoby dzisiaj bardzo istotne i ważne, odtworzyć jego koncepcję państwa. My dzisiaj jesteśmy, proszę zwrócić uwagę, ciągle w dyskusji, jakie państwo. My ciągle jeszcze w tej dobie naszych przeobrażeń spieramy się, jakie państwo. Ja myślę, że to jest oczywiście dość duże uproszczenie, ale Hlond rysuje państwo inaczej. Przede wszystkim pokazuje konieczność tego bytu społecznego, jakim jest państwo. I ono mu nadaje specyficzny charakter. Ja bym to nazwał charakterem, państwo ma charakter pomocniczy. państwo nie jest dla państwa. To, o czym mówił ksiądz profesor Kołodziej, mówiąc o partiach, tutaj ksiądz profesor Lis także. Ale państwo nie jest dla samego siebie. To nie jest byt, który jest bytem dla samego siebie. To jest byt, który ma stać w służbie człowieka. Mamy zatem drugą bardzo fundamentalną tezę, mianowicie o podmiotowości człowieka. My dzisiaj się też o to spieramy w życiu społecznym. Właściwie to jest spór o koncepcję człowieka. Kim jest ten człowiek? Od przyjętej koncepcji człowieka właściwie zależy rozstrzygnięcie wszystkich kwestii społecznych. Klont nam tutaj rysuje tego człowieka jako podmiot wszelakich procesów. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że całe struktury życia społecznego powinny być na miarę wielkości człowieka, na miarę jego wartości. A idąc jeszcze głębiej, żeby dojść do tego, chociażby tego problemu dotkniętej własności czy bezrobocia, to oznacza między innymi bardzo mocny dzisiaj temat, który my także się spieramy. To jest problem praw człowieka w społeczności państwowej, prawda? Praw człowieka, o których dzisiaj cały świat dyskutuje i w tym między innymi praw społecznych. Ja przypominam sobie, że do niedawna, kiedy dyskutowaliśmy nad naszą konstytucją, gdzie ścierały się różne poglądy i nie ukrywam, że były także poglądy superliberalne, które mówiły, prawa człowieka to prawa wolnościowe, a społecznie niech sobie ludzie radzą. Otóż nie, nie ma czegoś takiego. To jest właśnie cały kontekst praw społecznych. Nie jest człowiek wolny, kiedy nie partycypuje własności, jakkolwiek ta własność jest pojęta, o której przed chwilą mówiliśmy. Nie jest człowiek wolny, kiedy nie ma dostępu do dóbr intelektualnych i tak dalej. To są myśli, które dzisiaj możemy po prostu przekładać jako jak gdyby myśli prorocze dotyczące, jak powiadam, tego naszego sporu kiedyś o naszą ojczyznę, czyli o państwo polskie. W tym kontekście także wielki problem relacji Kościół-państwo. Proszę zwrócić uwagę. My dzisiaj w tych różnych koncepcjach relacji, jaka ma być między Kościołem a państwem, no mówimy, żeśmy doszli do jakichś nowych odkryć, że to ma być model współpracy. Przecież Klont o tym mówił, o modelu współpracy, nie żadnej izolacji, prawda? Są to wprawdzie diametralnie różne byty, ale byty, które są złączone, jak powiedział, zaangażowaniem w dobry cel, prawda? W wspólny cel, a więc musi gdzieś tu istnieć pole współpracy między społecznością Kościoła i państwa. Ja tylko oczywiście sygnalizuję tę bogatą problematykę, ale ona wszystko zasadza się na pewnej teoretycznej koncepcji państwa, która dopiero później można przekładać na język konkretnej rzeczywistości, naprawdę znakomicie dzisiaj oddającą polską rzeczywistość.
Dziękuję, mówił ksiądz profesor Henryk Skorowski. Panie doktorze, mogę odebrać ten pan? Przepraszam, proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi, coś słabo was słyszę, mówi Beata z Londynu.
My dobrze słyszymy, więc się nie przejmować, albo lepiej przyłożyć słuchawkę do ucha.
Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za przybliżenie postaci kardynała prymasa Chlonda. Ja jestem właśnie tą osobą, która korzysta z dzieła kardynała Chlonda, ponieważ należę do polskiej parafii w Londynie na Patnej, prowadzonej przez księży chrystusowców. Kardynał Chlond zaangażował się, aby zaradzić potrzebom duchowym Polaków rozsianych po całym świecie. I ja widziałabym jako taką wspaniałą kontynuację dzieła kardynała Chlonda promowanie Radia Maryja wśród Polaków na obczyźnie. Bo siatka polskich parafii już jest, a teraz trzeba zadbać o to, aby utrzymać tych ludzi przy wierze katolickiej. Dlatego chciałabym zaapelować do duchownych osób odpowiedzialnych za sprawy Polonii, aby pomagać w zakładaniu coraz to nowych kół przyjaciół Radia Maryja na obczyźnie, bo jeśli nie Radio Maryja będzie promowane wśród Polaków, to wejdą inne media, które przekazują religię umodnioną, rozmytą, a przecież nie o to chodzi. No i a teraz jeszcze chciałam właśnie pozdrowić wszystkich oczywiście chrystusowców, a szczególnie księdza Jacka Wesołowskiego, księdza Romana Wernera, księdza Piotra Redlińskiego i księdza Krzysztofa Kościółka. Jest wielu więcej oczywiście, ale na razie tyle. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy pani Beato, pozdrawiamy wszystkich Polaków przy tej okazji na obczyźnie. Dziękuję. Pan doktor Żaryn. Dziękuję pani Beato.
Tak, ja jeśli można, zanim oddam głos księdzu profesorowi, który na pewno ustosunkuje się do telefonu, bo została poruszona przestrzeń mu najbliższa. A ja wrócę jeszcze do tego, o czym mówił ksiądz profesor Skorowski. Mianowicie można, jak mi się wydaje, też spojrzeć na postać Augusta Chlonda, zadając sobie takie pytanie, jaki był Kościół, w tym również ludzie świeccy, katolicy w drugiej RP pod wodzą tegoż kapłana. I otóż, jeżeli by szukać jakiejś cechy charakterystycznej, to wydaje mi się, a to jest szalenie ważne dzisiaj, to chyba tą cechą będzie aktywność. To znaczy taka niesamowita umiejętność samoorganizacji katolików świeckich, którzy przy pomocy bardzo inteligentnej, wcale nie takiej mocnego sterowania, tylko właśnie na zasadzie moderatora, na zasadzie delikatnego prowadzenia, potrafili stworzyć bardzo wiele wspólnot na wszystkich obszarach życia społecznego. Akcja Katolicka to między innymi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. To jest głównie przestrzeń wiejska, małomiasteczkowa, gdzie Polacy często w bardzo trudnych warunkach żyją, z dala od centrów edukacyjnych, tej kultury właśnie. Kościół wchodzi w tą przestrzeń doskonale i tworzy takie oddolne społeczności w dużej mierze osadzone na terenie właśnie tych parafii wiejskich, małomiasteczkowych. To jest działalność Caritasu, która w ogóle można by długo opowiadać. Olbrzymie dzieło miłosierdzia charytatywne, które w drugiej RP dociera do wszystkich zakątków Polski. Ale to jest także dbanie o elitę, inteligencję katolicką. Stowarzyszenie Odrodzenie to nie jest tylko Wilno i bliskie stosunki z tamtejszymi komunistami. To przede wszystkim jest przedsionek chadecji. Przedsionek wychowanie w odrodzeniu to jest akademików, to jest przedsionek dla budowania środowiska politycznego, które próbuje przenosić na grunt państwa naukę społeczną Kościoła poprzez ludzi, którzy do tego są przygotowani od strony formacyjnej, a jednocześnie przygotowują się też od strony, rzecz jasna, umiejętności funkcjonowania w polityce, bo to też jest pewien talent. I znowu bardzo piękne dzieła takie jak Sodalicja Mariańska, jak Juventus Christiana, jak KMN-y, czyli Katolicka Młodzież Narodowa. To wszystkie dzieła bardzo mocne, mocno osadzone w społecznościach wszystkich w gruncie rzeczy warstw i grup społecznych. I na końcu tego wątku, mianowicie ja jestem szalenie przywiązany do takiej wielkiej daty i wspaniałej uroczystości, która bardzo często niestety w PRL-u była opluwana, mianowicie maj 1936 rok, Jasna Góra, śluby jasnogórskie młodzieży akademickiej pod wodzą Augusta Chlonda, który tę uroczystość prowadzi, również z inicjatywy arcybiskupa Szlagowskiego, niegdyś rektora Uniwersytetu Warszawskiego. To też warto pamiętać, że ludzie Kościoła pełnili takie funkcje. Uniwersytet Warszawski był uczelnią świecką, a rektora wybrali, nie narzucony rektor, tylko wybrano rektorem arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego. To jest to miejsce Kościoła w życiu publicznym. I te wspaniałe śluby 36 roku, gdzie młodzież oddaje się Matce Boskiej i to jest młodzież na miarę pokolenia, które później w 39 roku zda wspaniały egzamin w czasie II wojny światowej. To jest ten kościół Augusta Chlonda w perspektywie nie tylko jego osoby, ale dzieła, które pod jego wodzą było tworzone, kształtowane w II RP.
Dziękuję, mówił pan doktor Jan Żaryn, ksiądz Bernard Kołodziej.
No, mnie się wydaje, że dzisiejsza tematyka zdominowana jest właśnie i będzie przez te sprawy społeczne, które są przecież, dopiero dotykamy ich, bo tu jeszcze można to, co mówi pan profesor Zawierz, można dodać, prawda, i oddanie, ślubowanie po wojnie, oddanie narodu pod opiekę Matki Boskiej, oddanie rodzin pod opiekę Serca Pana Jezusa i wiele, wiele innych akcji. Ale chciałem się ustosunkować właśnie do telefonu pani Beaty z Londynu, bo to był, i mamy w programie tu omawianie właśnie tej największej akcji kardynała Chlonda, czyli największego dzieła, wielu tak uważa, jakim było zorganizowanie duszpasterstwa emigracyjnego. Proszę pamiętać, że Chlond jest pierwszym dostojnikiem kościoła w świecie, który otrzymuje od papieża Piusa XII tytuł protektora emigracji, czyli duchowego opiekuna narodu żyjącego poza jego granicami. Ale to jest temat, który, daj Boże, będziemy trochę czasu, to jeszcze będziemy dziś, a jak nie, to kolejna sesja może będzie poświęcona właśnie sprawom emigracyjnym. Ale jeszcze do telefonu pani Beaty. Dziękuję za to, bo tak się składa, że właśnie Putney parafia Wimbledon w Londynie jest naszą parafią Chrystusowców. Wspomniany ksiądz Werner to mój kolega kursowy. I na tej, w tej parafii wielokroć bywałem. Nie chcę wyliczać, ile tam naście razy. Wielokroć bywałem. Chcę podkreślić rolę kardynała Hlonda w organizacji duszpasterstwa Wielkiej Brytanii. On przecież święci kościół na Dewonii, który jest w czasie wojny był katedrą narodową. On odwiedza Manchester, on tam organizuje duszpasterstwo, jeszcze w tych trudnych warunkach, kiedy tam się ścierały różne poglądy. Także zasługi Hlonda dla tworzenia duszpasterstwa emigracyjnego są niepodważalne i tak jak wspomniałem na wstępie, módlmy się, żeby proces beatyfikacyjny doszedł do szczęśliwego końca, bo możemy mieć właśnie świętego, wcześniej błogosławionego patrona polskiej emigracji. To może tyle.
Dziękuję. Tak, proszę bardzo.
Zdanie, bo to znowu wydaje mi się, że jest istotne z tej perspektywy oceny prymasa Hlonda jako człowieka przewidującego przyszłość w pewnym sensie. Mianowicie ta cała jego akcja wspaniała dotycząca duszpasterstwa była organizowana u progu lat 30. kryzysu, emigracji ludzi z Polski za chlebem, kryzysu ekonomicznego i on odpowiada na pewną potrzebę. Ale okazało się, że to, co zrobił i w sprawie Devonia Road, tam tworząc polską misję katolicką na czele z księdzem Staniszewskim, znaczy ona była stworzona wcześniej, w 1894 roku, ale ją ugruntował, mianując tam wspaniałego kapłana na nowych zasadach. To, że zostaje tym...
Pieczątka polskiej misji katolickiej to jest pieczątka Chrystusowców, tak tylko z inną owódką. Myśmy mieli objąć tą misję, bo nie było księdza.
Nie było księdza, no właśnie, ale ksiądz Staniszewski też dobry, zdecydowanie. Otóż te jego dzieła prymasa Hlonda w tym czasie okażą się o tyle istotne, że przygotują doskonale grunt na sytuację, której on rzecz jasna nie mógł przewidzieć, ale która stała się szalenie istotną w 1945 roku, kiedy to według wyliczeń historyków, biorąc pod uwagę całe emigracje, przemarsze Polaków w 1945 do kraju, ostatecznie zostało na emigracji 600 tysięcy ludzi. I okaże się, że ta wielka masa ludzi ma gdzie trafić w niedzielę na mszę świętą, prawda? Znaczy, to jest ta przestrzeń kościoła, która została ustanowiona na emigracji i w którą weszli ludzie, Polacy, którzy tam się znaleźli i obronili swoją polskość i katolicyzm dzięki temu.
Tak jest. Jeszcze jedno bardzo ważne, bo już właśnie mówiąc właśnie ciągle to spektrum nasze się poszerza. Kiedy Hlond w 1931 roku otrzymał tytuł protektora emigracji polskiej, wyjeżdża, zresztą często jeździł do skupisk polskich, zresztą nie tylko, bo i na kongresy eucharystyczne, gdzie zawsze był witany właśnie jako polski kardynał. Miał talent do języków obcych i potrafił przemawiać nawet po węgiersku. Jest tak trudnym językiem. I chcę tylko, proszę Państwa, przypomnieć, kiedy był na kongresie eucharystycznym w Buenos Aires 1934 rok. W tym wypadku jest wielkim prekursorem Jana Pawła II w misji jego, kiedy wizytuje skupiska, znaczy narody, odwiedza, a przy okazji spotyka się z Polakami. Sytuacja Polaków w Argentynie, w Brazylii była bardzo trudna. I on, kiedy jest na kongresie eucharystycznym w Buenos Aires, gazety to podnoszą, notabene jego brat przecież pracuje wtedy w Argentynie, salezjanin. Ludzie, którzy się pożenili z miejscowymi, którzy zapomnieli o polskości, bo oni wyjeżdżali z kraju, kiedy Polski nie było, jako poddani rosyjscy, austriaccy, pruscy. Oni, którzy o Polsce nie słyszeli, znaczy już nie mówili, bo z kim mieli mówić? Nie mieli żadnej opieki, ani konsularnej. Kiedy usłyszeli prymasa Hlonda, kiedy on przewodniczył, to jak piszą współcześni, podnosili swoje znękane głowy ciężką pracą i z dumą się przyznawali do polskości. To samo działo się później w Brazylii i w innych krajach. Proszę popatrzeć, ile ludzi po wyborze Jana Pawła II zaczęło się przyznawać do polskości. W krajach, do których przyjeżdżał. Ludzie, którzy już o Polsce nie mówili, czuli się już obywatelami danego kraju, więc niż obywatelami, nagle z dumą podkreślali, ja jestem tego narodu. A zaczęło się właśnie od kardynała Augusta Hlonda.
Czyli często może tak, ja jestem tego narodu i ja jestem wierzący, bo tak, to też trzeba podkreślić.
Oczywiście, to szło w parze.
Mamy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie dziękuję, Krzysztof. Tutaj właściwie ja jestem salezjaninem, ale wiernym świeckim, że w tej mojej ukochanej bazylce serca Pana Jezusa, gdzie byłem 1 sierpnia 43 roku ochrzczony, dzisiaj się mówi o tak wspaniałych, wielkich sprawach. Dla mnie postać sługi Bożego Augusta, prymasa Polski, Chlonda, jest ogromnie bliska z uwagi na to, że ksiądz prymas zaprosił już właściwie niedługo przed swoją śmiercią do współpracy mojego ojca Jerzego, tam w pokłosiu salezjańskim na ulicy Siemca. Ja bym chciał z tej wdzięczności tu jeszcze właśnie przekazać troszkę takiego gorącego, tak powiem, jakby chciałbym w takim portawocze naszego sługi Bożego. Mam przed sobą takiego, znaczy formatu A4, nieduży taki portret tronowy królowej Jadwigi, a pod nim jest właśnie oryginalnie swoją ręką napis na Augusta Chlonda ukochanym rodakom na całym świecie. Niech ojczyznę i wiarę ojców przypomina święta i bohaterska postać naszej, bo jeszcze wtedy nie była kanonizowana i podkreślone z królowej Jadwigi. Poznań 24 grudzień 1935 rok, więc to jest Wigilia Bożego Narodzenia, podpisany August kardynał Chlond, prymas Polski. Wszystkim jestem ogromnie wdzięczny, chociaż już nie znam właśnie tej kadry salezjańskiej, bo ja jeszcze jestem z tego pokolenia, gdzie ksiądz Adam Cieślak, ksiądz Wincenty Zaleski, ksiądz Nęcek, kiedy ja byłem związany. Niemniej jednak chcę zwrócić tylko uwagę, już tyle razy mówiłem i tam wicepostulatorom ze strony Chrystusowców, żeby jednak koniecznie nie poddawać się, zbadać dobrze te okoliczności śmierci sługi Bożego. To zamienne jego zdanie przed samą właśnie śmiercią. Ja bym chciał wiedzieć właściwie, na co ja umieram, przecież to jest jakieś właściwie jakby zagrobu upomnienie się o to. Ja tyle razy już mówiłem, że są przesłanki, są jeszcze świadkowie w Poznaniu, lekarze, którzy by na ten temat mogli udzielić jeszcze informacji. Są przesłanki, żeby nadać procesowi klauzulę śmierci męczeńskiej Augusta Chlonda. To nie jest oczywiście do rozbudowania w tym krótkim telefonie, dla mnie ogromnie takim emocjonującym, ale to jest sprawa ogromnie ważna, że tutaj właśnie cała świętość właśnie Augusta Chlonda, to jest cały ten kontekst historyczny, polityczny, narodowy, prawda, ale również to niesłychane i mi się daje, że tutaj książę Adam Sapieha może nie wiedział o tym, że bardzo punktualnie opatrzność Boża zabrała naszego prymasa Polski, tego 22 października 1948 roku i to dosłownie o tej 10.30, ja tam kiedyś już pisałem w moich artykułach, kiedy cały świat za 30 lat zobaczy na tle Bazyliki świętego Piotra Jana Pawła II jako ten właściwie żywy owoc świętości tego wielkiego prymasa. Również przecież i kardynał Stefan Wyszyński będzie tym owocem jego świętości. No i teraz trzeba byłoby te wszystkie sprawy właśnie powiązać. Ja myślę, jak jeszcze powiem na koniec, specjalnie wczoraj też myślałem o Augustie Chlondzie, dlatego że to było takie już osobliwe, ta 27. rocznica wyboru Ojca Świętego. Ona akurat wypadła w dniu, w którym Kościół przeżywa zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ja myślę, że tam nasi święci właśnie Jan Paweł II, August Chlond, Stefan Wyszyński, oni się cieszyli tą ucztą niebieską, kiedy myśmy tutaj na tej zimie obchodzili właśnie niedzielę, czyli Dzień Zmartwychwstania, bo przecież Ojciec Święty nie był wybrany w niedzielę, tylko w takim dniu, który przychodził po niedzieli i właściwie tak powiem troszeczkę może też, że po tych wielkich papieżach na niego spadła cała ta realizacja Soboru Watykańskiego II. Ale już wczoraj jakoś opatrzność Boża dała nam tą możliwość, byśmy penetrowali w te...
Panie Krzysztofie, dziękuję, bo tak idziemy za daleko.
Dobrze. Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam i proszę tam przy ścielnicy na Kawęczyńskiej jedno zdrowaś Mario w intencji Krzysztofa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Bóg zapaść, to proboszcz podobno, proboszcz tutejszy.
Bardzo dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.
Obiecuję, że to zrobię. Obiecuję, że się pomodlę.
Dziękuję. Dziękuję. Ksiądz Bernard Kołodziej.
Ja tu chciałem tylko panu Krzysztofowi dopowiedzieć odnośnie tego, wspomniał ten obrazek Jadwigi. I to była, proszę państwa, to był obrazek Jadwigi Królowej przed wojną. Otóż kardynał Chlond wysyłał do skupisk polonijnych co roku na Boże Narodzenie obrazki dużego formatu A4.
Także nawet na ścianę można
i większe,
taki,
tak, większe, nawet większy taki format A4 albo A3 nawet. I co do tego było dołączone? Kawałek jodły i opłatek. I to było rozsyłane do skupisk polonijnych na cały świat. Organizowali, to robiła między innymi wspólnota Towarzystwo Opieki nad Rodakami na Uprzejdzie z Poznania i w to się klerycy włączali też, młodzież akademicka, opłatę kawałek jodły. Będąc w Brazylii w 1988 roku spotkałem w kilku domach, i nie tylko w Brazylii, ale i w innych krajach, zasuszone te kawałki jodły i te obrazki oprawione w ramki z podpisem, z błogosławieństwem, z życzeniami świątecznymi kardynała Hlonda. Wspaniała akcja, którą w czasie wojny później kontynuowali nasi księża, też wysyłając paczki z opłatkami do obozów. Wspaniała akcja emigracyjna.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze Grzegorzu, szczęść Boże, imię Maja, zawsze witam.
Szczęść Boże. Pani imię? No, jak tak będziemy słuchali i radia, i,
halo?
I tutaj słuchali.
Halo, ojcze Grzegorzu.
Tak?
Ja chciałam właśnie do tej księdza kardynała Hlonda, to dzwonię z Gniezna.
Pięknie.
Chodzi, niech będzie Pani Jezusem i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Grzegorzu, to jest taka sprawa. Tu wy mówicie o pochówku księdza kardynała Hlonda, sługi Bożego. Ale w serce jest urnie w Gnieźnie. Kardynała Hlonda. W katedrze.
Tak, tak.
No, a jeśli chodzi o śmierć, to taka sama jak święty pamięć świętego ojca Maksymiliana. Przecież oni go zabili ze stygiem fenolu. Ja wiem o ciuch zakonnych. On powiedział, moje ciało zabijacie, ale mojej duszy we mnie nie zabijecie. Dlaczego ta tajemnica taka jest? Ja rozmawiałam z Krzysztof sam.
Ja myślę, wie pani, tak, jakie pani imię?
Ucja.
Pani Ucjo, no tutaj też może i słowo do historyków, i czy do księdza profesora, który też na jakoś tam tymi sprawami się zajmuje, bo
no
mogą,
prawda,
chodzić,
ja
mogą chodzić różnego rodzaju jakieś tam pogłoski, może niedomówienia. Czy możemy coś na ten temat, ksiądz profesor?
Moja wiedza w tym zakresie nie jest zbyt wielka, tym niemniej w oparciu o te dokumenty, które przygotował Trybunał, nie można stwierdzić, że kardynał Hlond został w jakiś sposób pozbawiony życia. Po prostu była to śmierć, która wynikała z choroby. W tamtym okresie jednak to także i wyrostek robaczkowy był poważną chorobą. I nie ma żadnych konkretnych dowodów na to, że został truty, jak niektórzy oczywiście mówią, czy próbują tutaj taki pogląd wygłaszać. Taka jest oczywiście moja wiedza w oparciu o dokumentację Trybunału, który przygotowywał dokumentację do kongregacji.
Dziękuję, pan doktor Żarek.
Tak, ja zdecydowanie potwierdzam. Jak miałem okazję penetrowania archiwum z Sekretariatu Episkopatu Polski, tam znalazłem, zresztą opublikowałem to w poprzedniku naszego dziennika, Ostatnie chwile prymasa Hlonda, taki dokument, który był współtworzony przez siostrę Maksencję, która była do ostatnich sekund życia na ziemi prymasa Hlonda przy nim. I ta relacja, która jest bardzo piękna, świadcząca o i świętości Augusta Hlonda, i o jego wielkości jako Polaka. Tam właśnie są między innymi te słowa zawarte dotyczące modlitwy za Polskę, oddanie Matce Boskiej Ojczyzny, ta maryjność, o której zresztą tutaj nie wspominaliśmy jeszcze, prymasa Hlonda tam się uwidacznia. I między innymi wśród tych różnych znaków, które pozostawiono w dokumentach znajdujących się w Sekretariacie Episkopatu Polski, są również oświadczenia lekarzy, lekarza profesora Butkiewicza, o ile dobrze pamiętam jego nazwisko. To był człowiek Kościoła, nie ma, wydaje mi się, wątpliwości, że on napisał prawdę, tak jak ją widział z perspektywy lekarza medycyny. I wszystko wskazuje na to, że aczkolwiek przez pierwsze kilka dni po tej operacji wydawało się, że prymas Hlond wyzdrowieje i wszyscy byli szczęśliwi. Jest taki list biskupa Choromańskiego, że już wydaje się, że wszystko jest w porządku. Nagle niestety załamanie zdrowia i tak bywa. Wówczas operacja wyrostka robaczkowego była dużo cięższą niż dzisiaj. Nazywamy to dzisiaj zabiegiem. Wówczas jednak to była ciężka operacja.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można wyłączyć swoje radio, bo będzie nam zakłócało i pani nas nie będzie
dobrze
słyszała.
Halo? Ja chciałam...
Pani imię?
Zofia z Krakowa.
Prosimy.
Ja mam dwa takie wspomnienia o księdzu kardynale Hlondzie. Mianowicie rodzina moja wyjechała do Trzebnicy, wyrzucona z domu, zresztą ze środkowej Polski, nie mógł tam się ojciec zwrócić. I pamiętam, jak do Trzebnicy przyjechało kilkunastu biskupów, co wówczas było dla mnie, pierwszy raz chyba widziałam taką dużą ilość, właśnie z prymasem Chlądem. Były wielkie uroczystości, a mój ojciec miał przemówienie wtedy. Był już wówczas w kościele świętej królowej Jadwigi, prawda, Elżbietanek w klasztorze. Właśnie proboszczem był salezjanin ksiądz Bochenek. To jedna taka pamięć moja właśnie z przyjazdu i wielkiej radości tych niewielu jeszcze ludzi, którzy byli tam, Polaków, w Trzebnicy na Śląsku. A druga sprawa, przed rokiem, ja jestem lekarzem, w klubie lekarzy poznałam lekarkę z Poznania, która była w bratniej pomocy sekretarzem w Poznaniu w 1946 roku i dała mi fotografię właśnie tej grupy, powiedzmy, zarządu bratniej pomocy Uniwersytetu Poznańskiego wraz z kardynałem Chlądem, opowiadając, że właściwie byli w stanie wtedy, kiedy organizowali ten wydział medyczny tam, przeżyć dzięki pomocy, którą uzyskiwali od księdza kardynała Chlonda. Ta fotografia zresztą była bardzo zniszczona, ale ją dałam do odnowienia. Koleżanka była już bardzo słaba i nie mogła się tym zająć i przesłałam oryginał tej fotografii do archiwum Uniwersytetu Poznańskiego. Była dlatego bardzo ciekawa, że były podpisane wszystkie osoby i data, w każdym razie 1946 rok. Nie mam, mam odbitki, które porobiłam. Jedną z takich odbitek dałam do Kurii Warszawskiej, gdzie właśnie występuje ksiądz kardynał Chląd i tak jak była mowa o jego ogromnym zaangażowaniu i aktywności, to właśnie jeszcze jeden przykład tejże aktywności, zajęcie się młodzieżą studencką.
Bardzo dziękujemy pani Zofio, pozdrawiamy Kraków. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Krzysztof Lis.
Proszę państwa, tak jak wspomniałem na początku, ten wachlarz nauczania i tematyka pracy duszpasterskiej księdza kardynała Chlonda jest właściwie nieogarniona i dobrze, że te rozmowy nazywają się niedokończone, bo byśmy nigdy nie zakończyli chyba kardynała Chlonda. Wiele tematów nam na pewno umknęło, między innymi temat jego wyjątkowej pobożności maryjnej i miłości do różańca świętego zwłaszcza, ale on wybrzmiał w czasie mszy świętej i w czasie w kościele i tutaj też nieco. Natomiast myślę, że nie można pominąć chociaż krótko tematyki rodziny. Mówimy o kryzysie rodziny, mówimy o zmasowanym ataku kół liberalnych na rodzinę. Kardynał Chląd tę tematykę podejmował wielokrotnie. Został opublikowany w roku 1932 wspólny list, co prawda, pasterski Episkopatu Polski o ducha chrześcijańskiego w Polsce, ale niepośrednie miejsce tutaj w jego redakcji przypadło kardynałowi Chlądowi i duży fragment tego listu poświęcony jest obronie rodziny. I znamienne, zacytuję słowa, które są bardzo znamienne na owe czasy i na dzisiejsze czasy aktualne. Rozbijanie rodziny stało się hasłem nie w tym znaczeniu, jakoby się rodziny w ogóle nie uznawało, lecz przez to, że się rodzinie odbiera wszelki sakralny charakter i że nie uznaje się żadnej normy moralnej, która by ją obowiązywała. Małżeństwo poniża się do pojęcia instytucji chroniącej od samotności. Stąd rozprzęganie jego swoistości, ośmieszanie rodzin wzorowych, niezrozumienie katolickiego obyczaju małżeńskiego, a nawet wyszydzanie wierności małżeńskiej. To dzieje się w prasie, literaturze, teatrze, kinie, w odczytach, w pogadankach, w zebraniach, a nawet humorystycznym kąciku pism uchodzącym za poważne. Dla nas katolików, pisano dalej w tymże liście pasterskim małżeństwo jest sakramentem i instytucją będącą w służbie twórczej opatrzności. Rodzina jest dla nas świętością, której hańbić nie wolno. Rodzina nie jest domem zabawy i uciechy tylko, lecz powołaniem do obowiązku, do wzniosłej misji, do ofiary, do trudu. Dziecko nie jest ciężarem i kłopotem, lecz radosnym dopełnieniem sakramentalnej jedności małżeństwa, uwieńczeniem się ojca i matki w obrazie Bożym i dziejowym odradzaniem się narodu i ludzkości. Dlatego wzywamy was, byście szacunkiem religijnym otaczali małżeństwo i rodzinę, ojcostwo i macierzyństwo, byście pielęgnowali naturalne i zdrowym narodom właściwe pragnienie i ukochanie dziecka. Od takiego pojmowania rodziny niech was nie odwiodą żadne hasła przebudowy ostrojów. Pamiętajcie, że tylko te ludy przeżyją inne, które nie pozwolą skazić swojej rodziny. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Widzę tematykę rodzinną i w niej także, idąc dalej, należałoby upatrywać temat ogromnie rozwijany przez kardynała Chlonda chrześcijańskiego wychowania.
I teraz prosimy księdza inspektora, księdza doktora Jana Niewęgórskiego.
Do tej pory nie zabieram głosu, dlatego że nie znam się za bardzo na tych wymiarach życia prymasa Chlonda, o których była mowa. Parę słów, gdy chodzi o kwestię wychowania. Tak, prymas Chlond był salezjaninem, więc kwestia wychowania, młody człowiek i tak dalej, jego losy, przyszłość, te rzeczy nie były mu obce. Wiemy, że jako salezjanin pracował, młody salezjanin w Przemyślu, w Wiedniu z młodzieżą. Nawet otrzymywał pewne nagrody w Wiedniu od miejscowych władz za pracę na rzecz młodzieży. Według mnie prymas Chlond dla nas, dzisiaj, żyjących współcześnie, może być bardzo mądrym nauczycielem, gdy chodzi o kwestie wychowania. Osobiście podziwiam odwagę, z jaką zwracał się prymas Chlond, czy to do nauczycieli, wychowawców, czy do rodziców, czy do samej młodzieży, mówiąc bardzo prostym, jasnym i odważnym językiem. Poruszał z odwagą pewne kwestie. Myślę, że teraz w Polsce, ze względu na te zmiany po roku 89, no również to wszystko dotknęło i polską szkołę, i polskie wychowanie. I myślę, że no, wielu z nas ma pewne problemy. Myślę, że prymas Chlond mógłby być też wzorem dla nas. Wiadomo, że nie możemy wszystkiego powiedzieć. Taki krótki cytat z pisma właśnie kardynała Chlonda na temat wychowania. Wychowujcie swe dzieci od młodych lat w świętości życia, aby wyrosły na ludzi wartościowych, uczciwych i cnotliwych. Niechaj pokochają przykazania Boże jako naczelne i niezbędne prawo moralne. Pamiętajcie, że najlepszym środkiem moralnego wychowania jest wasz dobry przykład. Domy polskie powinny promieniować cnotą, skromnością, pracowitością, uczciwością, pobożnością, pięknymi tradycjami religijnymi i narodowymi. To, co mówi pan profesor Żaryn, nawiążę trochę do jego wypowiedzi. Myślę, że nauka, gdy chodzi o wychowanie prymasa Chlonda, mieści się w całej, powiedzmy, idei wychowawczej międzywojennej. Wiemy, że hasło to służba Bogu i Ojczyźnie. I powiedzmy, owoce tego nauczania prymasa Chlonda, czy również polskie szkoły, czy polskich rodzin, to właśnie owoce przyszły chociażby w roku 1944, kiedy polska młodzież zrobiła powstanie warszawskie, czy uczestniczyła. Myślę, że właśnie będąc w Warszawie, na Powązkach jednych czy drugich, kiedy patrzy się na krzyże, na tabliczki, gdzie napisane jest wiek 19, 20, 21, 22, to są, myślę, że piękne owoce tamtej wychowawczej pracy.
I też ostatnio, gdy mieliśmy taki program o właśnie powstaniu warszawskim, już teraz kobiety w podeszłym wieku mówią o cnotliwym postępowaniu młodzieży, która brała udział w powstaniu warszawskim, która była no, w jakże trudnych sytuacjach, trudnych warunkach. A tutaj cnota wychodziła, prawda, cały czas i to świadectwo wychowania w rodzinie. Więc dzisiaj no to też jest problem, bo tak można by i do każdych słów nawiązać, że w zasadzie cały czas chce się jak gdyby te argumenty czy te atrybuty, które powinny dzisiaj jak gdyby no, przyświecać każdej rodzinie, są wytrącane. Czy chce się je wytrącać, prawda, mówić, jak gdyby to nie miało sensu, i dobre życie, i cnotliwe, i pełne zasad moralnych, takiego wychowania, prawda, krok po kroku, tych zadań, które stoją przed ojcem, matką, to no, niesamowite.
Postrzeganie rodziny jest, tak? Jako tylko umowa społeczna, rodzaj umowy.
Bardzo, bardzo dziękuję, księże proboszczu. Jak ksiądz proboszcz to wszystko też widzi, postrzega nas. My jesteśmy ogromnie wdzięczni i słuchaczom, i tutaj gościom za to, że mogliśmy zajrzeć do takiego bogactwa, przybliżyć chociaż trochę człowieka i sobie, myślę, nawzajem, ale i tym, którzy nas słyszeli. Może i tutaj będzie wzmożona i modlitwa o cud, prawda, też się będziemy modlić, ale przede wszystkim, by taka osoba, kardynał Chląd, był kolejnym błogosławionym na ołtarzu Polski.
No, cieszę się, że dzisiaj te rozważania o kardynale Chlądzie były w tej sali. Tutaj wisi jego portret kardynała Chląda, który kiedyś mnie ktoś z parafian ofiarował. I trzeba przyznać, że w naszej bazylice od pewnego czasu właśnie, kiedy klęczniki stanęły przed epitafium kardynała Chląda, to ludzie coraz częściej tam przychodzą, modlą się i ciągle palą świeczki. Nie tylko Janowi Pawłowi II, ale także i dla kardynała Chląda.
One tak są vis-a-vis w kościele, prawda? Jan Paweł II i Chląd.
Dobrze się obserwuje, jeden na drugiego patrzy, tak. Prawda, nie? Jakby nie było, jeden drugiemu dużo zawdzięcza. I dlatego też na pewno ta postać, dzisiejsza ta audycja jeszcze bardziej nam przybliżyła tą postać i przypomniała Polakom, że mieliśmy bardzo wybitnego prymasa Polski, jakim był salezjanin kardynał August Chląd. No cóż, że te rozmowy są niedokończone, bo mało zmierzają do końca. Ja chciałbym też kilka słów podziękowania skierować najpierw do księdza dyrektora Radia Maria, księdza Rydzyka, który tak życzliwie nas wtedy przyjął, mnie, księdza Krzysztofa, pana Lejzego, księdza Andrzeja. Ja żeśmy się do tej audycji przygotowali dzisiaj, bo to jednak przygotowania trwali, i dziękuję moim współbraciom za to, że...
A to myśmy się nawet chyba wtedy w studio spotkali.
Wtedy w studio żeśmy się spotkali,
tak,
właśnie jakbyśmy przyjechali. Oczywiście dziękuję jeszcze raz ojcu Grzegorzowi, bo wtedy nas tak troszeczkę tam życzliwie przyjął też w tym studio i nas przedstawiał. Także znowu tutaj się spotykamy. Oczywiście dziękuję wszystkim panom z obsługi technicznej, niektórymi to się ciągle spotykam. Na przykład tutaj, prawda? Bardzo dziękuję za tą życzliwość, że ze zrozumieniem do wszystkiego podchodzą, nie denerwowali się, w ogóle czegoś brakowało, spokojnie, wszystko było dobrze. No i oczywiście panom z Totu Stół bardzo chciałbym serdecznie podziękować, którzy też się bardzo dobrze dzisiaj tutaj włączyli do tej naszej audycji, do pomocy. No i moim szanownym profesorom wszystkim, szczególnie księdzu Skorowskiemu, który ma zawsze dla mnie tyle cierpliwości i zrozumienia. Zawsze życzliwości.
Choć też współbrat.
No wychowywał mnie.
O, no to dlatego.
Najwięcej życzliwości.
Pod i
no mam tego nie zawsze.
Wyparowca, ale my się to przyznajemy.
To my się przyznajemy do tego, że także. Jeśli chodzi, bardzo dziękuję wszystkim księżom profesorom za tą obecność dzisiaj, że przyjęli to zaproszenie, że mogliśmy się tutaj razem przy tym stole spotkać i przybliżyć postać kardynała Chląda. Oczywiście wszystkim, którzy dzisiaj uczestniczyli w nabożeństwie, no, z różnych zakątków i kraju, i stolicy, bardzo serdecznie dziękuję za to, że tak licznie przybyli. Bóg zapłać wam za tą życzliwość i przybycie. No i oczywiście parafianom. Bardzo dziękuję za obecność, za dar wspólnej modlitwy i oczywiście tym, którzy jeszcze nie śpią, to życzę im wszystkiego dobrego, nim Panu błogosławia, a tym, którzy śpią, to spokojnego i dobrego snu. Także bardzo serdecznie wszystkim jeszcze raz za wszystko Bóg zapłać. Myślę, że ksiądz Piotr jeszcze kilka życzliwości doda.
Tak, ksiądz proboszcz podziękował wszystkim. Ksiądz proboszcz został tym ostatnim.
Ja?
Który był spiritus mowę z tego w ogóle, tego wszystkiego. I wiem, że proboszcz napracowałeś się bardzo wiele, więc serca przyjmij podziękowanie. Myślę, że kardynał Chląd może być dla nas wszystkich, powiedzmy, takim jakby światłym, wzorem pewnym. A każdy z nas potrzebuje pewnych odniesień po to, żeby wiedzieć, że zmierzamy w odpowiednim kierunku albo nie błądzimy. I myślę, że jako osobowość bardzo bogata, zajmująca się wieloma rzeczami, sprawami i podziwiam w ogóle, kiedy miał na to wszystko czas. I myślę, że teraz z jego pracy, z jego owoców my korzystamy. A więc wszystkim, również tutaj szereg, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie, dziękuję bardzo i księże Broszu jeszcze raz za wszystko, za całość organizacji, bo wiem, że to na twojej barkę to wszystko spoczywało. No i do następnego razu.
Dziękujemy też bardzo wszystkim za życzliwość, salezjanom, chrystusowcom. Dziękujemy też i radiosłuchaczom, widzom wcześniej za życzliwość, za też wielką troskę o dzieło. To dzieło, które prowadzimy my jako redemptoryści, ale i to dzieło, które prowadzą salezjanie. Ksiądz proboszcz na początku wspomniał też o tych wielu płaszczyznach, na których staramy się podejmować posługę dla człowieka, by był zawsze bliżej Boga i bliżej drugiego, swojego brata i siostry. Ja przypomnę, jeszcze dam tak na słowo księżom i naszym gościom mikrofon, ale poproszę o telefon teraz do modlitwy na zakończenie dnia, kierunkowy 022 do Warszawy, telefon 670 11 99, 670 11 99 lub drugi 619 58 03, 619 58 03. Kogo chciałby ksiądz Bernard pozdrowić?
No oczywiście jako no, członek Towarzystwa Chrystusowego założonego przez Londa pozdrawiam wszystkich rodaków żyjących w rozproszeniu po całym świecie i zarazem ich duszpasterzy, zwłaszcza chrystusowców, którzy pracują tutaj w zgromadzeniu, które właśnie kardynał Chląd założył. Wszystkich pozdrawiam, życzę, aby zachowali to, co mówił Chląd. Sprawy boskie i ludzkie, by nigdy nie zostały utracone. No i kwestia powołań dalszego do Winnica Pańska czeka, jak mówił kardynał Chląd, na wychodźstwie polskie dusze giną.
Dziękuję, ksiądz dr Lis.
Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam współbraci z mojej wspólnoty zakonnej świętej Barbary z Łodzi, jak również wspólnotę seminaryjną i moich parafian. Tu małe sprostowanie. Jestem proboszczem parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, natomiast świętej Barbary tytuł nosi wspólnota zakonna. A to. Korzystając jeszcze z okazji, jedno zdanie. Raduje na pewno fakt, że kardynał Chląd wchodzi na wokandę zainteresowań szeregu środowisk i w tym roku po raz pierwszy został zorganizowany ogólnopolski konkurs prymas kardynałów Chląd w służbie Bogu i Ojczyźnie, zorganizowany przez Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku i akcję katolicką parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. W tym roku już jest sprawa zamknięta, no ale w przyszłym roku również będzie ten konkurs ponowiony, to bardzo raduje. No, ukazało się również cały szereg publikacji na temat i nauczania życia kardynała Chlonda. Nie czas już o tym mówić, ale to też raduje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ksiądz dr Jan Pietrzykowski.
Ponieważ w tym gronie jest czterech z jednego regionu, a obecnie regionalizmy są bardzo mocne i popularne. Pozdrawiam katolickie Podlasie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ksiądz już pozdrawiał. Ksiądz profesor Henryk Skorowski.
Moich kolegów już z nowego miejsca, nie z Malarski, tylko z Kamila Baczyńskiego 1A i przyjaciół z ulicy Brechta i Siedlecki.
Dziękuję. Pan doktor habilitowany Jan Żaryn.
Dużo mówiliśmy o rodzinie, bo August Chląd rzeczywiście jej poświęcił uwag dużo i napisał wiele. A zatem ja słów parę do mojej kochanej małżonki, która dziś ma imieniny, Małgosia. Bardzo proszę ojców o modlitwę za nią, za nas, żebyśmy mogli być taką rodziną, o której marzył i o której pisał wielokrotnie August Chląd. Mam nadzieję, że
tego im tam życzymy i będziemy się modlili.
Znajdzie i czas na rodzinę Żarynów w tej właśnie modlitwie. A jeszcze jedna uwaga taka natury generalnej. Mianowicie Kościół w Polsce miał dużo przeżyć dramatycznych, ale jedną miał rzecz na pewno wspaniałą, mianowicie w wieku XX, gdy się spojrzy na życiorysy wszystkich prymasów Polski, to się okaże, że miał ich wielkich, poczynając od Dalbora, przez Chlonda, Wyszyńskiego, Józefa Glempa. To cała taka bardzo ciekawa mozaika postaci różnorodnych i każdy z nich będzie miał na pewno i ma swoje miejsce w historii.
Dziękuję, ksiądz inspektor.
Pozdrawiam wszystkich współbraci tutaj z tej miejscowej wspólnoty, w której żyję i mieszkam. Wszystkich współbraci z naszej inspektorii i również z całej Polski. I również chcę pozdrowić tych wszystkich ludzi świeckich, którzy z nami pracują w naszych szkołach, którzy nas wspierają, którzy, powiedzmy, dzięki nim również nasze dzieła jakoś funkcjonują i służymy wychowywaniu młodzieży na dobrych chrześcijan, uczciwych obywateli, jak chciał sam ksiądz Bosko.
Dziękuję bardzo. Mamy już słuchacza do modlitwy. Halo?
Tak.
Skąd telefon?
Z Targardu.
Witamy panią serdecznie. Modlitwę poprowadzi ksiądz dr Krzysztof Lis. Proszę bardzo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Przepraszając Boga za nasze grzechy, wołajmy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki.
Amen. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś tym nakonim wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według swojego Twojego.
Po moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwały ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno, przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, a ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Bardzo dziękujemy za modlitwę.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie pozdrawiam czcigodne grono Henryka ze Stargardu. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Kończymy nasze spotkanie. Dzisiejsze rozmowy niedokończone wspólną modlitwą. Podjęliśmy temat kardynał prymas August Chląd, salezjanin, z duszpasterzem Polaków. Bardzo dziękuję naszym gościom. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę, za telefony. Dziękujemy tym, którzy też dzisiaj przybyli do Bazylii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie na Pradze przy Kawęczyńskiej 53, gdzie pracują salezjanie od 31 roku. Więc też i Wam wytrwałości i błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej. Dzisiaj modliliśmy się też o rychłą beatyfikację sługi Bożego księdza kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, salezjanina, założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii. Bardzo dziękuję wszystkim, dziękuję i naszym służbom technicznym, tym, którzy realizowali transmisję telewizyjną, radiową. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Łączymy się z naszym studiem w Toruniu.